Hej, witajcie w kolejnych napisach końcowych. Dzisiaj będzie tak zwane nerdowskie Q&A, czyli takie, do którego ja i Radek jesteśmy najlepiej wyposażeni, więc się nim zajmiemy. Także może nie przedłużając, przejdźmy od razu do pytań, bo mamy ich naprawdę sporo. Pierwsze nadesłał nam Dirk. Możesz mi jeszcze raz powiedzieć, jak się wymawia? Dirk Kite Vonnegut. Rok 2030, multiwersowa ekspansja Marvela i DC powoli wygasa. Świetnie prosperujące studia decydują się na współpracę. Jaki crossover obejrzałbyś niechętnie, abstrahując od tego, czy to realne? Żaden. Strasznie nie lubię. Zmienia to, jak bardzo Marvel i DC jest różny i podobny naraz. Te postacie nigdy mi nie pasowały, żeby się spotkały. Nie był ten Amalgam Universe i tak dalej. Pamiętam, nie wiem, pojedynek Kapitana Ameryki z Batmanem, czy coś takiego. Tak bardzo mi, nie pasuje. Głównie do tego też, że one ostatecznie są na przykład inaczej napisane. Jakby nie masz takiej postaci w Marvelu jak Superman. Nie? Nie masz kogoś takiego. Nie chodzi o potęgę, czy coś, bo masz Sentrego, Hyperiona i innych tam podobnych mu, ale chodzi o tą ikonę jak Kapitan Ameryka, a jednocześnie potęgę tą taką czystą, nieskalaną, nie? Bo wszyscy ci superpotężni zwykle mają coś za uszami. Jest jakiś Hulk, który tam do czasu za jakiś szał wpadnie, Captain Marvel, która miała swoje załamania i uzależnienia alkoholowe i tak dalej. Ale tej takiej czystej ikony, jaką jest Superman, nie ma w Marvelu. I według mnie bardzo dużo się jakby o to rozbija, że przez to te światy muszą funkcjonować inaczej, bo świat z Supermanem, a świat bez Supermana to są tak bardzo różne światy i wszyscy inni bohaterowie żyją inaczej z myślą o Supermanie.
Ale jest jedna historia, którą bym z chęcią zobaczył jako film. Kiedyś tam, ale no nie w 2030, bo wtedy to pewnie dopiero Eternals będą wychodzić. Zależy, jak będą nam przesuwać filmy i jak to będzie wyglądało, więc ten 2030 to jeszcze może być dopiero rozpęd obu uniwersów.
Nie, no patrząc na to, jak ostatnio Kong i Godzilla sobie poradzili w kinach, jak na pandemię, to myślę, że nie jedno studio już zaczyna poważnie rozważać.
No i fajnie, ale no nadal ten 2030 tylko 9 lat, więc...
Nie, to na pewno nie będzie, nie sądzę, żeby cokolwiek wygasało w tym momencie.
Tak, więc to jeszcze mnie trwało, ale co bym zobaczył? Ja bym zobaczył to JLA i Avengers, który na podstawie troszkę tego, co Busiek pisał w 2003 roku, ile dobrze pamiętam, 2003-2004, jakoś tak to było, nie?
Kojarzę to, to było
tak, miniseria, która na każdy numer tam wiadomo, chyba miał po 40 zeszytów, więc to było większe. To była
40 stron, nie zeszytów.
Tak, jest zeszyt, tak, jest, jak
było. To było ciekawe.
To było super, ale chociaż nie byłoby super, bo Amalgam miał tyle i nawet więcej i był jaki był, ale to była taka historia, wiesz, mocno skupiona na tych dwóch zespołach, nie było tam żadnego mieszania postaci z postaciami, to żeby wychodziły jakieś nowe.
I to było te Avengers tuż przed Disassembled, nie?
Tak. To był ten skład Busieka, zresztą on
z
pisał...
Z Quicksilverem, Wando i tak dalej.
Tak. I tam zresztą każdy miał swój odpowiednik z Justice League, mogli łatwo połączyć, nie? Żeby tam... A tam też nie było czegoś takiego jak w Amalgamie, Marvel vs. DC w latach 90., że będą się napierdalać tylko. To była konkretna historia, oni, wiesz, tam mieli do zdobycia jakieś artefakty, każdy z obu uniwersów, to były pomieszane, nie? Tam była ta kostka, była Matterbox, nie? I wszyscy, tam było kilka tych artefaktów pomieszanych i były, wiesz, dwa zespoły, każdy próbował do tego się dobić, nie? I każdy, wiesz, działał w tym w świecie tego drugiego uniwersum i to było fajnie powiązane, bo mówię, to nie sprowadzało się do tego, że wymienią dwa zdania, zaczną się napierdalać, później się pogodzą i koniec zeszytu, nie? Tam naprawdę była fabuła, były po w ogóle, wiemy jak ma Busiek, on jest strasznie skupiony na tym rozwoju świata, on ma wszystko, wiesz, na malutkim palcu wiedzę o tym uniwersum i on to w pełni wykorzystał, nie? Tam mamy zaangażowanego w to Galactusa, Apokolips, wszystko się składa naprawdę w konkretną fabułę i mamy ten moment, gdzie na przykład Superman podnosi tarczę kapitana i moc Thora i to ma sens w fabule, to nie jest tylko po to, żeby będziemy mieli to ikoniczne, tak. Tylko to było po coś, nie? I ja bym to z chęcią zobaczył, bo to jest naprawdę fajny materiał, który można przerobić na film, no, ale wiemy, jakie by to było trudne pod względem finansowym, pod względem podziału.
Nie bez powodu kasy, Marvel i DC raczej nie robi to był naprawdę wyjątek około tego Amalgam Universe.
Tak, bo oni po Amalgamie już nie chcieli nic zrobić, nie? Dopiero to JLA kontra Avengers, to tam też było się dużo rzeczy
to
musiało dobrze
jeden,
złożyć,
jeden,
nie?
Tak, to był wypadek przy pracy bardziej niż cokolwiek więcej. Okej. Forager. Cześć, jakie komiksy od Image widzielibyście jako filmy, seriale? Ja z chęcią zobaczyłbym Southern Bastards i Hate Fairyland i Headlooper w formie seriali, może nawet animowanych. Pozdrawiam i dobrej, surowej cebuli, Radku. Czy o, Radek.
Dziękuję.
Czekaj, Sandmana właśnie robią.
A Sandman to jest Vertigo, panie.
Vertigo, przepraszam, masz rację. Z Image...
Wiesz co, ja bym z Image, czekaj, gdzieś tutaj mam, zobaczył, w pierwszej kolejności bym zobaczył God Country Danego Cates'a. Czytałeś?
Czytałem, ten jeden numer czytałem.
Tak, i to jest fantastyczny komiks, który jest o rodzinie, o wielkich mocach. To jest taki jakby Thor Arona połączony z taką mocną życiówką, nie? Mamy starego gościa, który ma tam problemy rodzinne, żeby tam z synem nawiązać kontakt, żeby te właśnie relacje między nimi znowu odżyły w jakiś sposób, ale okazuje się również, że ten ojciec ma pewne powiązanie z takim kosmicznym artefaktem i to takim niezwykłym kosmicznym artefaktem, tylko takim zajebiście wielkim mieczem, który daje ci no, moce większe nawet niż Thor, nie? Możesz robić wszystko. I gdy tylko, i on w ogóle, ojciec ma Alzheimera, tu się cały dramat się opiera wokół tego, nie, że on zapomina rodzinę, ciężko się z nim dogadać, jak tam rodzina do niego przyjeżdża, no to wiadomo, nie? Tam jego wnuk, ciężko jakikolwiek właśnie kontakt nawiązywać z nim i tylko w momencie, kiedy on bierze ten miecz do ręki, to sobie przypomina całe swoje życie, w jakim jest, jak go trzyma w ręce, ale gdy go trzyma w ręce, to ściąga na siebie kosmiczną istotę, taką potężną, która przylatuje na Ziemię i to jest ten wybór, nie? Czy może, wiesz, zostać jakoś świadomy tego, co robi, tego z rodziną, ale wtedy sprowadzi, wiadomo, na świat zagładę może sprowadzić, nie? Bo nie wiadomo, czy tą walkę wygra z tym wielkim złym, czy nie wygra. No nie, nawet nie złym, nie, ale z tą istotą, która jest spoza tego świata, ma inne postrzeganie i wiadomo, inaczej do tego podchodzi, nie? I to jest po prostu seria, która miażdży serce. Tam szczególnie pod czym jesteśmy bliżej końca.
Końcówka jest już
tak,
zrobiona
i gdy
jako taki...
pewne rzeczy już się krystalizują, co i pewne decyzje są podjęte, no to po prostu, o matko, bardzo się cieszę, że to u nas wyszło. Kabum to u nas wydało. Jeśli ktoś nie czytał, to niech przeczyta, bo to jest jeden z najbardziej emocjonujących komiksów, jakie czytałem. I w ogóle to było jeszcze, ja go przeczytałem w oryginale przed tym, jak Donny Cates się stał Donnym Cates'em, tym naszym, który wszystko robił w Marvelu, zajebiste rzeczy. I już wtedy, wiesz, to było widać, że to jest typ, który no, będzie miał karierę, nie? I teraz to pokazuje idealnie.
Ogólnie rzecz biorąc, to patrzę, sporo rzeczy już jakby jest jakoś tam adaptowanych. Jest obecnie Invincible właśnie jako animowany, no The Walking Dead ma 184 sezony. O adaptacji Paper Girls gdzieś kiedyś coś słyszałem, że ma powstawać.
Tak, teraz tego Cowboy Ninja Viking będzie adaptowany.
Czy on tam powstaje. Jest jedna rzecz, której ja nie jestem wielkim fanem, chociaż czytałem w cholerę zeszytów, nawet gdzieś tam stoi, Saga. Ja w pewnym sensie odpadłem. Po prostu wiem, że wiele osób to kochało. Ja też byłem absolutnie wkręcony w ten świat. Ale Wogan to tak dłużył. Ja miałem wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Nie, nie. W pewnym sensie przestałem
łapać... A wiesz, że się nie skończyło?
No i się wiem, że to się nie skończyło.
On zrobił tak, przerwał po 50 numerach, ale powiedział, że jeszcze 50 będzie, że to się zamknie w 100.
I o tyle, kurde, ja jednak mam tak, że na przykład jak właśnie wspomniany Invincible, to ja czytałem, nie mogłem się oderwać i leciałem do końca i ja to mniej więcej skończyłem to czytać, kiedy Kirkman ostatni zeszyt wydawał. Byłem tak od razu na fali po całości.
Tak, ja, wiesz co, ja zacząłem czytać gdzieś przy 50 numerze i od 50 regularnie do tego 125, 130.
140 chyba.
Czy 140 nawet, tak, że to było, o, ja to przez lata, nie, ja z tym dorastałem, razem z Markiem.
A ja naraz to rypnąłem praktycznie.
Tak, i teraz się super cieszę, że właśnie serial wychodzi, nie, i więcej osób pozna ten świat.
Saga to takie, że tak, no spoko, ale wszędzie nagle stwierdziłem, gdzie to, do czego to zmierza, jakby do... Nie wiem, nie miałem, więc wiem,
też
że to
saga,
jest...
saga miała też tak, że ona miała te przestoje, gdzie ja zapominałem, że ją w ogóle czytam, tak. Zapominałem, co się działo wcześniej, nie? I no ale... super komiks, ale no... cierpi na te przestoje długie.
Patrzę dalej, nie pamiętam, czy coś się mówiło o adaptacji The Wicked and the Divine, ale według mnie to się nie nadaje do adaptacji, szczerze mówiąc.
Oj, do wszystkiego się nadaje, to jest genialny komiks.
A propos Kirkmana, zacząłem czytać Oblivion Song kiedyś, pamiętam parę zeszytów przeczytałem, to było nawet ciekawe, ale chyba jako animacja bym to bardziej widział, ze względu na to, jak
animacja
bardzo dziwny jest ten świat.
Albo film pełnometrażowy, bo tam efekty by były potrzebne, żeby no, ten dziwny świata pokazać te
ale
te
to Kirkman, więc
istoty.
To jest długa historia zwykle, więc
No, on to będzie jeszcze pisał przez lata, nie?
No bo właśnie, dlatego wydaje mi się, że jednak animacja. No była niedawno ta nieszczęsna adaptacja Old Guard, ale wydaje mi się, że to był zmarnowany potencjał, bo z tego dałoby się zrobić bardzo fajny serial. To, wiesz, nie wiem, coś jeszcze chcesz dodać.
O, czekaj, tutaj jeszcze gdzieś mam. O, to u nas nie wyszło. Five Ghost o tym, jak się nazywało, Fabian Gray. To jest taki Indiana Jones, taki bardzo, bardzo przygodowy, bardzo w stylu Indiana Jonesa. I tylko typ potrafi przywołać duchy, które w nim tam siedzą, bo on jest tam jakby opętany przez nie, nie? Pięciu różnych postaci z, one są, wiesz, bardziej wiadomo popkulturowe, nie? Tutaj są jako historyczne przedstawione, że mamy takiego super detektywa na przykład, który wiadomo, że ma robić za tego Sherlocka Holmesa, ma tam wikinga, ma wampira i barbarzyńcę chyba, wiesz, i ma takich pięć różnych duchów w sobie, których może umiejętności korzystać, nie? Może się tam z nimi kontaktować, może z nimi dyskutować i to jest super koncept, wiesz, żeby zrobić taki fajny, przygodowy serial i no, mam nadzieję, że kiedyś się do tego wrócą, bo komiks był bardzo fajny.
Lecimy dalej. Damex.
To nasz Damex, jest... no.
Tak, tylko widzę, bo tutaj jest dwójka. Dziwnie, czekaj. No nic, będę czytał jak jest. Ale nie widzę wcześniejszego komentarza, bo widzę dwa komentarze od Damexa, ale one się nie składają, tak, więc...
Czekaj, ja... A no tak. One, wiesz co, one są zamienione miejscami po prostu chyba.
No nie, bo widzę w obu dwójkę, dwa, nie do
góry. A dobra, to przeczytaj tak jak są, nie?
Lecz jak jest. Ulubione komiksowe horrory i kryminały.
Ulubione komiksowe horrory... Wiesz co, też czekaj, to jest sobie...
akurat u mnie to jest proste. Animal Man ten w wersji Lemira. To jest totalnie... Jako...
Ej, to wiesz co ja miałem? Ja sobie przygotowałem snajderskiego potwora z Bagiet, które się bardzo, bardzo łączą, nie?
Tak, tylko... no jak dochodzi ten Rod... Rodward?
Rodward, to ten płaszczyzna, ten wymiar
z
gnilizny.
No według mnie akurat z tamtej części Animal Man był dużo lepszy i też i był totalnie, to był to body horror po prostu po całości, gdzie się różne...
Ale mi się właśnie oba podobały, ja je czytałem równocześnie i zawsze...
Znaczy one
czekałem,
się tam
one się bardzo,
tak.
Bardzo się uzupełniały i pod względem świata, pod względem też podejścia do tego body horroru, nie? Bo to był taki bardzo Cronenbergowski i tu. Wiadomo, że bardziej było to widoczne w Animal Manie, bo tamte przemiany były też bliżej tego mięcha, tego, wiesz, krwią i tymi wszystkimi przerażającymi rzeczami, a tutaj wiadomo, ten rozrost i troszkę w inną stronę poszedł ten z
No jednak tam się tutaj to miałeś skupiane na rozroście zieleni, co nas tak bardzo nie rusza, jak to, jak komuś ciało się, jak red.
Dokładnie. I to było, ale to się bardzo fajnie łączyło, nie? Tak. Zresztą w tym zbiorze, który Egmont wydał, jest ten crossover z Animal Manem, nie?
Czyli o Rothworld.
Tak. I to zresztą widać, że oni jednak uderzali w troszkę inne tony, jeśli chodzi o postacie, nie? Że mieliśmy tego Buddy'ego, który jednak był skupiony na rodzinie, no na ich przemianach.
Zawsze
na to, tak, co się z jego dzieciakami działo, nie? I ten, a wiadomo, Swamp Thing to AB, ten jej świat, że ona jest z tego świata, który niszczy, on jest ze świata, który tworzy Alec, nie? I oni się tam muszą, wiesz, razem spotykać, razem działać, bo oczywiście ten wielki zły jest zawsze gdzieś tam.
Arcane.
Tak. I to jest super, ale ja uwielbiam do tego wracać. I to, jak nie jestem wielkim fanem Snydera, Scotta Snydera, Zaka też, ale też ten jego Batman, miałem z nim dużo problemów, nie? Szczególnie czym dalej w las, tym było gorzej dla mnie. Chociaż lubiłem te takie odjechane historie, jak na przykład Gordon był w tym zbroi, czy coś.
Sama
w tym
końcówka
stylu.
Z tym wielkim kwiatem chodzącym po
To były nuda, ten Bloom to było strasznie zajechane, nie? Ale no, tak, ale tak samo jak było na przykład, zaczęło się to Miasto Słów, nie, czekaj, pierwsze było
Trybunał
Miasto
Słów,
Trybunał Słów, a później Noc Słów, czy Miasto Słów.
Miasto było, tak.
Tak, to już było rozdziobdziane po całości.
Nie, mnie Trybunał Słów przestał interesować, na początku genialny koncept, coś o czym Batman nie widział, a potem to było tak wyeksploatowane i do dziś ten Talon, to wszystko jest, to było świetne na jedną historię,
tak,
ale
tak,
w momencie
tak,
jak zaczęło być...
Też ta narracja Snydera, gdzie on ma tych dużo dymków, tych przemyśleń, to było tak nużące. I on musi trafić dobry komiks, nie? Ja na przykład lubię jego Justice League, którym ostatnio pisał, bo to było takie odjechane, nie? On potrafi robić odjechane komiksy, tak samo jak Metal, który uwielbiamy, tak samo jak teraz drugi Metal.
Death Metal też nie czytałem jeszcze.
Death Metal też jest super. Ja lubię te odjechane pomysły Snydera i dokładnie taki był ten Swamp Thing, nie? Który był szalony, no. I jeszcze polecę tego, Dom Pokuty Petera Tomasiego, który też u nas Kabum wydał. To jest świetny horror o nawiedzonym domu, taki klasyczny. specyficzny, ale to Tomasi pisze w swoim stylu, wiesz, tam jest dużo tych wątków rodzinnych, takiego podejścia emocjonalnego, no Tomasi potrafi cię przeciągnąć, nie? Jeśli chodzi o to, jak rodziny u niego wyglądają, jak te relacje wyglądają. Polecam w ciemno.
Konstantin, słaba adaptacja, ale dobry film, co sądzicie?
To bardzo słaba adaptacja.
To jest bardzo słaba adaptacja, ale ja też nie jestem wielkim fanem tego filmu, szczerze mówiąc. Ja wiem, że ma swoich miłośników, ale nie był to beznadziejny film, jak większość adaptacji, kiedy brano się i nie wiedziano, gdzie złapać. Ale nie jestem jakimś mega fanem.
Ja miałem tak, że jak go obejrzałem, to mówię, o kurwa, co oni zrobili z moim chłopakiem, nie? To nie jest mój Konstantin, który był zupełnie inny. Ale z drugiej strony, no ten film był całkiem okej. Okay. Takie oglądadło, nie? Nie chcę do tego wracać.
Jak sobie myślisz o tym, ile zajechano komiksów, wiesz, to był ten czas, kiedy była jakaś Elektra, kiedy były jakieś tam tego typu filmy, to na tle, no spoko film, nie?
Wiesz, ale nawet te zmiany to był konkretny pomysł, który twórcy konsekwentnie rozwinęli. I też Keanu był okej, okay, jako ten amerykański Konstantin, nie ten nasz brytyjski. W takim stylu może sobie to być, nie? I nie mam z tym problemu. Chciałbym zobaczyć Konstantina takiego naprawdę konstantinowego, nie? W stylu Vertigo, takiego, no, ostrego, mojego... Stingowego.
Nie, to było na CW trochę.
Tak, on był znowu za bardzo, wiesz, pod CW.
Przerysowany taki.
Tak, on miał być cool.
No tak jak CW, gdzie postacie mają zwykle tak bardzo wyciągnięte cechy, bo nie mają za wiele cech. Więc musisz te, które mają, wyrysować tak mocno, jak tylko się da.
On nie ma być unikalny, on ma być uniwersalny, nie? I ten Konstantin był bardzo uniwersalny, ludzie go uwielbiają, dlatego później przeskoczył do Legends of Tomorrow, bo pasował tam. Normalny by nie pasował tak do żadnej drużyny, nie? Zresztą mamy Justice League Dark, to tam zawsze Konstantin odstaje od nich, nie? Bo on ma swoje powody, żeby tam być, kombinuje cały czas gdzieś na boku, a ten był przyjacielem wszystkich, nie? On był spoko. I na przykład ten sezon jego serialu, to nawet Ula oglądała, nie? I też jej się podobało. Super nam się oglądało, ale no to nie jest ten mój jeszcze Konstantin. Dajcie mi kiedyś tego po Bożemu. Znaczy nie po Bożemu, bo to Konstantin, po demoniemu.
Najlepsze komiksy i książki o podróżach w czasie.
Ach, kurczę, to jest ciężkie. Bo ten motyw najczęściej jest gdzieś tam dodatkiem jakimś, a nie...
Zwykle jest zajeżdżany i działa tylko dobrze właśnie, kiedy jest dodatkiem. Kiedy bardzo się skupiamy na podróżach w czasie, to zwykle jest...
No, i tak właśnie, że one nie są podstawą. Na przykład jak mamy Days of Future Past, to jest tylko ta podróż, żeby polecieć tam i tam się dzieją rzeczy, nie?
Tak.
Ale sama podróż w czasie, ona jest tylko wytrychem, nie? Żeby opowiedzieć konkretną historię.
Nie, w ogóle ja nie jestem fanem podróży w czasie, poza oczywiście Powrotem do przyszłości. Lubię to, jak zrobiono to w Endgame, bo wiadomo, zmiana, ale jeśli chodzi o komiksy i książki. Jeśli chodzi o książki, to zwykle omijałem książki, gdzie było za dużo podróżowania w czasie, nie jestem fanem.
Wiesz, to też takie w innym stylu podróże, nawet nie w czasie, tylko ja na przykład lubię bardzo Siedem śmierci Evelyn Hardcastle Stuart Atertona. To jest książka o takim gościu, który jest tam w czasach, to jest bodajże, o ile dobrze pamiętam, wiktoriańskich, on jest na takim balu, nie? Gdzie ginie jedna z bohaterek, nie? Tam taka główna, ważna. I on musi rozwikłać sprawę tej śmierci, bo on się dzień w dzień przez 7 dni budzi w ciele innego gościa, mając jego wspomnienia, one są zmieszane z jego wspomnieniami, z różnych perspektyw cały ten dzień obserwuje. Jest tam jeszcze jakiś taki dziwny ktoś, kto mu wie wszystko, co się z nim dzieje i mu mówi, że on musi rozwiązać tę sprawę w 7 dni, bo nie uratuje tej kobiety, nie? I to jest super poprowadzone, super rozwinięte, że wiesz, że musisz cały czas myśleć, to jest kobyła i cały czas musisz sobie na przykład już zacząć robić notatki, ale o to mi chodzi, że to nadal jest dzień świstaka, nie?
To jest taki, to nie jest podróż,
nie jest do końca podróż w czasie.
Myślę wiesz, w Marvelu czy DC podróż w czasie była zajechana. Ale jak mam sobie wyobrazić jakąś naprawdę historię super... Większość historii była podła i to tak naprawdę słaba była, jeśli chodzi, wiesz... Byłem przecież jakiś Age of Ultron i tego typu badziewia, które...
Age of Ultron to był pierwszy ten komiks, który taki był zjazdem Bendisa, takim ostrym,
tak że już widzisz, czułeś,
to jest koniec Bendisa.
Słabe, nie? Więc mówię, jak myślę sobie o podróżach w czasie, w komiksach...
Wiesz co mi się podobało?
Jest Flashpoint uwielbiany przez wszystkich. Ja uważam, że Flashpoint jest okej, ale...
Ale gdzie też, wiesz, nie liczy się tutaj podróż w czasie, tylko alternatywna ziemia, nie? To trzeba odróżnić, że masz podróże w czasie jako podróże w czasie.
A propos tego, to ja jestem fanem, mówiłem wielokrotnie, tego ranu, gdzie Cable ciągle musi z Hope, nie ma zepsuty ten chronometr, nie może skakać w przeszłość i musi cały czas skakać w przyszłość. I ich Bishop goni przez
Bishop jest taki
nawiedzony i wszystkich chce zarypać, a oni nie mogą się cofać w czasie i muszą cały czas skakać do przodu. I przechodzą przez ziemię, gdzie Bishop nagle stwierdzi, że jak nie mają, nie będą mieli gdzie uciec, jak zniszczy ziemię, odpala wszystkie nuki na ziemi. I oni się przenoszą i wszędzie jest tylko pustkowia są. Potem się przenoszą jakieś karaluchy ludzie są, bo wyewoluowały i tak cały czas idą do przodu.
Tak, w ogóle tam Bishop jest tak zajebicie nie do zajebania, że tak brzydko powiem, nie?
Że on
cały czas się skrywa. Jak coś mu tam zrobili, to on sobie tą rękę tam składa, tak, jakoś, wiesz, tak.
Ja bardzo lubię tą historię.
A to jest w ogóle, wiesz, zaskakujące.
Ale ona też nie jest do końca jest o podróżach w czasie, ale o podróżach w przyszłość tylko i wyłącznie. Mhm.
Ale to jest też zaskakujące, bo to pisał Dywan Świerczewski, nie? Który jest bardzo średnim scenarzystą.
Bardzo średnim, ale tam
nie wiem, jak mu to wyszło. Tak, że to było tak angażujące, nie? To było bardzo zaskakujące.
Pamiętam na przykład...
Tylko dodam, czekaj, że Świerczewski, pamiętam, jak mi zajechał Iron Fista po Brubakerze, pamiętasz?
Boże,
jak Fraction z Brubakerem mieli i później
to
on wszedł.
Było nie do czytania praktycznie już później. Tam jest taki świetny motyw z tym Cablem, gdzie on, są powiedziane, że człowiek nie może długo jechać na nadziei i tak dalej, i że on już nie ma, bo tam jedzenia nie mają, no bo wiadomo, jest cały czas coraz gorzej, bo idą w przyszłość, a Bishop dba o to, żeby tam nic nie było dla nich. I raz... Cable wraca do ruin szkoły Xaviera, wiadomo, jakieś tam nie wiadomo ile lat w przyszłość, i znajduje tam kapsułę taką, wiesz, jak sobie kapsułę czasu, którą mu Cyclops zostawił, i tam Cyclops, wiesz, mu zostawił list taki za konserwowany, że on jest z niego tak dumny, że wiesz, że nigdy nie chciał mieć innego syna, że to wszystko co jest, i Cable taki nagle, okej, dobra, mam, znalazłem siły, czasami to wystarczy, żeby znaleźć siły w sobie, nie? I dalej rusza. So, tak fajny motyw jest.
No a to ja jeszcze dodam tylko, że ci Chrononauci, nie wiem czy czytałeś, byli
pierwszy zeszyt widziałem.
Tak, ja nie jestem fanem współczesnego Millara, ale to było akurat takie bardzo fun, bardzo przyjemne, o dwóch kumplach, którzy się bujają po czasie, nie? I wykorzystują te rzeczy, które są w czasie, jakieś dinozaury jeżdżą na nich, jakiś super sprzęt. Zresztą teraz będzie serial chyba z tego, więc wszyscy
dalej,
zobaczą.
Najlepsze z akcją w trakcie grudniowych świąt, zakładam, że chodzi o książki i komiksy również.
A to ja wiem, to u mnie będą te wszystkie Christmas Special Punishera z lat 90. Gdzie on tam mordował ludzi reniferami, choinkami, tak. Był przebrany za Mikołaja. To były odjechane historie. I co roku właśnie w święta się ukazywał ten specjalny numer Punishera. Bo to wtedy Marvel w ogóle ostro cisnął, nie? Że był ten taki główny z superbohaterami numer.
Tak, i był
Christmas Special. I był oddzielny z Punisherem tylko, nie? Nie wiem, kto na to wpadł w Marvelu wtedy, ale to były strasznie dziwne, ale strasznie fajne historie. I ja bardzo lubię, jeszcze tylko dodam, te, które co roku praktycznie wypuszcza DC, takie zbiorówki krótkich historii, gdzie tam, wiesz, wszyscy ci znani scenarzyści coś od siebie dodają. I tam często są właśnie w takich krótkich formach fajne rzeczy. To polecam.
Nie do growego QA, gry z ciekawą historią, nie sci-fi.
Nie sci-fi, z ciekawą historią.
To jest za szerokie pytanie, sorry. Gry z ciekawą historią, no. To ja mogę powiedzieć... Nie, to nie ma sensu, żeby...
Ale nie sci-fi, to wiesz co, bo Damex, on chciał wrócić do grania, to ja polecam ci na początek God of War.
Od razu on mówi, wiem, że polecam rzeczy, o których nie mówić, Last of Us, God of War i Red Dead Redemption. To są rzeczy wymienione, o których on wie, więc nie.
Okej, to masz mnie, bo wymieniłeś wszystkie trzy, które bym polecił w tym momencie. A jak nie sci-fi, to bym polecił, ale Horizon też jest sci-fi.
I Death Stranding też.
Kurczę, no. Mafia pierwsza.
Nie. No to możemy wrócić, znaczy myślę, w ostatnich rzeczach. Nie sci-fi.
Yakuza 0. Nie wiem, czy grałeś.
Nie grałem. Wiem, że
Yakuza
jest...
to jest pojebana historia. Jest pojebana bardzo. O przyjaźni, o braterstwie, o mafii. Strzelają się, fajnie.
No, myślę o jakichś fantazy, które były dobre w ostatnich latach, poza oczywiście Wiedźminem. Nie jestem fanem Dragon Age'ów jakoś szczególnie.
Nie. Kurczę, te wszystkie Śródziemia też takie sobie jednak.
Assassin's Creed'y są sci-fi na dobrą sprawę, są i nie są, ale...
No. Ale też bym nie polecał, jeśli ktoś chce tylko dla fabuły, bo...
Nie. One są jednak do czego innego. O, wiem. Polecałem ją wiele razy, tą grę. A Plague Tale. Wiele razy polecałem. Tak. To nie jest sci-fi, to jest fantasy... jeżeli lubisz właśnie The Last of Us, jeżeli tego typu gry cię interesują, A Plague Tale, to jest coś, co będę zawsze polecał. Świetna, zwarta historia. Wiesz co,
i jeszcze zdążysz, bo jak ten odcinek się akurat ukazuje w idealnym momencie, to kto ma PlayStation 4, to warto sobie wykupić PS Plusa w tym miesiącu.
Final Fantasy jeszcze jest.
Final Fantasy 7 Remake jest super, gra się super i to jest bardziej fantasy niż sci-fi. No, powinno trafić.
Znam Final Fantasy.
Można polecić, nie? Siódemeczkę.
Dobra, lecimy, bo tu widzę, że zaczynają się teraz pytania o Dragon Balla, więc będzie tego sporo. Od Super Sebastanos. W ramach nadrabiania waszych materiałów przesłuchałem odcinek nienazwanego podcastu filmowego o Dragon Ballu. Pierwsza seria nie była czystą komedią, na przykład momenty, gdy z rąk Kryminatora, oryginalnie Tao Pai Pai, zginął Bora, ojciec mojego indyjnia, z którym przejawił się Goku, był wstrząsający. Do tego genialny soundtrack. Pamiętacie to? Najpierw od tego zacznijmy. Tak, ale to były wyjątki. Jasne, było kilka takich scen, bo musiało być kilka takich scen, ale po pierwsze podajesz jedną z końcowych, bo to już było, to już wchodziło w ten turniej z Tienem, po tym turnieju z Tienem już był Piccolo, King Piccolo i ten jakby... To już ten moment, szczerze mówiąc, kiedy Dragon Ball przestawał być tą historią podróży, bo do tego momentu, który opisujesz, to była ekipa, która sobie podróżuje po świecie, najpierw razem, potem była ta Red Ribbon Army i tak dalej, ale gdzieś tam Goku latał i załatwiał sprawy. Od tego momentu to jest turniej, atak wielkiego złego demona na świat, turniej.
To była protozetka już od tego
momentu. To już od tego momentu była protozetka właściwie.
Tak, tak. I to tam było dużo dramatyzmu, bo i to z Piccolo, to tam były naprawdę ostre momenty. Później walka z tym Piccolo Juniorem, czyli naszym Piccolo.
Znaczy też nawet wcześniej, jak masz ten motyw, jak Tien ma tą swoją przemianę na ringu i wiesz, i Jackie Chan go przekonuje, żeby był, wiesz, i tak dalej. To jasne. Ja bym właśnie widział ten podział... Podział na te dwa normalnego Dragon Balla podzielił na te dwie części, bo do tej pory to była, umówmy się, czysta komedia. Red Ribbon Army to była najbardziej kuriozalna ekipa, super niski koleś, który chce zdobyć Dragon Ball, żeby stać się wysokim, spotkanie u baby. Ej, Krillan, nie masz nosa, o faktycznie, nie. Nie. I tego typu rzeczy.
To tego Frankensteina mieli w drużynie, nie?
Tak, tak, o tym mówię, potwora Frankensteina. Ale potem jest ta druga część, gdzie są te trzy story arki, to faktycznie tam trochę to zmienia.
Tak, bo wiesz, to się zmienia od momentu, kiedy pojawi się naprawdę ten główny zły, który jest real deal, a nie tylko dla Becky, nie? Czyli Piccolo ten stary, który był przerażający.
Ale już na dobrą sprawę ten turniej z Tienem jeszcze nie Piccolo
nie ma. Ale z Tienem jeszcze było tam dużo humoru. Jednak
nie było bardzo dużo, na przykład było jak Krillan wygrał z Chao Tzu, bo... nie wiem, ilość palców mu pokazał, czy coś takiego i go uderzył, tak, i go zmylił. Ale wiesz, ale zwróć uwagę, że ten turniej kończy się tym, że nagle pojawia się ten typ od Piccola i morduje Krillana. A jeszcze wtedy nie przywykliśmy do tego, że tam Dragon Ballami się wskrzesza na lewo i prawo. To był ten moment, jak Krillan ginie po raz pierwszy i takie...
Krillan ginie po raz pierwszy, jak to brzmi.
Mu się zdarzało umierać później.
No zdarzało się, to było takie symptomatyczne, on i Yamcha, nie? Ale w ogóle ja tylko dodam, że moją ulubioną walką w ogóle z Dragon Balla jest walka właśnie Piccolo Junior i Goku, która była super, która była zajebiście techniczna, tam się tyle działo, tyle było kombinowania.
Potem te uwalenie rąk, nóg, ten cios.
Ale wiesz, te wyskoki, wiesz, oni cały czas musieli się utrzymać na arenie, bo to dalej była walka na arenie, nie? I to było dlatego, że na końcu pamiętam, że Piccolo wypadł, nie?
Znaczy oni już, to było tak, że już areny nie było, ale był cały czas ten obrys areny.
Były tak, były obrys.
Jak on go z dynki rypnął, to on wyleciał
za arenę. I to było super, nie? Bo później w zasadzie wiadomo, napierdalanie się promieniami, nie? Już inaczej to wyglądało, ale tu było czysta technika, nie?
Dalej wrócę do tego, gdzie był Tien i Tien wygrał, bo Goku uderzył w samochód, jak spadali.
A no tak.
To też było i tylko tego przegrał, bo to z areny wypadł. Dobra. Z Goku w angielskim dubbingu zrobiono obrońcę sprawiedliwości, którym nie był. Jego celem w życiu było stać się coraz silniejszym i walka z potężniejszymi przeciwnikami. Gdy ktoś niewinny lub jego bliski ucierpi, to oczywiście reaguje. W Super podczas turnieju musiał dosłownie to powiedzieć. Oskar miał po angielsku, jestem ciekaw opinii Radka i Marty również. Marta
to z Dragon Ballem? Chyba nie.
Znaczy tak, oglądałem, ale jakby wiem, jak jest Goku pisany, z tym, że nie zgodzę się z tym, bo ja nawet czytałem przecież mangę i i nie zgodzę się z tym do końca. Goku jest dobrym gościem i jednocześnie to jest gość, który chce... Dla niego obrona ludzi jest najważniejsza, bo on... Goku ma ten taki dualizm w sobie zawsze, nie? Jest ten Goku, haha, żartuję sobie, fajnie, jakby byli jeszcze silniejsi i przylecieli, ja się z nim ponawalam, a potem jest ten Goku, poważny Goku, Goku Ultra Instinct, Goku Super Saiyan, wiesz, jak z Freezerem walczy, nagle totalna powaga, już nagle odpada na bok ten...
Jak masz sceny z Majin Vegetą i jak rozpierdala tą trybunę.
I nagle Goku poważnieje w sekundę.
Goku nagle tak przechodzi w sekundę.
Więc nie zgodzę się. Jakby ten Goku taki radosny i ten głupkowaty Goku, to pewnie to jest to, co opisujesz. To jest ten gość, który będzie zawsze ci gadał o tym, że on chce tylko, żeby... I fajnie, jakby jeszcze silniejszy typ przyleciał na tą planetę i było jeszcze lepiej i nic nie wychodzi. Ale jak już przechodzimy za każdym razem do tego Serious Goku, no to jednak to już nie jest ten gość. To jest jednak trochę co innego, więc...
Goku ma jednak, że tam walczy to w nim, że on chce jednak, wiesz, wiadomo, żeby wszystkim się żyło dobrze, uratować, tylko wiesz, że w nim ten Saiyan siedzi, który cały czas chce się sprawdzać.
Szuka wyzwań,
tak. I dlatego ma te idiotyczne momenty, jak na przykład leczy Sela.
Tak.
I tak, nie? I albo sprowadza w ogóle cały ten turniej w Super, to była jego robota, bo o, to napierdalamy się, żeby ten... I wiesz, że on od tego nie ucieknie, nie? Ale nadal, jeśli są takie wydarzenia, że ludzie giną i się dzieje źle,
to on
wiesz,
natychmiast wraca mu ta powaga i to nie muszą być jego bliscy, on w ogóle jest, więc...
Nawet Vegeta nie będzie tego mówił, on też rusza od razu, żeby się tam, wiesz, powstrzymać
tak,
to zło.
Tak, więc to mówię, no, nie zgadzam się trochę.
Moje ulubione w ogóle to są sceny, jak ten, jak zbierają drużynę i nawet tych, którzy już nie walczą od lat, nie? Ale trzeba, wszyscy muszą iść, nie? Dawaj Gohana, ale on już tam w robocie siedzi, nie? I za biurkiem. O nie, niech się ubiera, musi być.
Podczas walki Majin Vegeta mówi Goku, że pozwolił się przejąć Babidiemu, bo życie na ziemi uczyło go miękkim. A teraz będzie mógł wrócić do bycia bezwzględnym z tym Saiyanem. Goku od razu orientował się, że Vegeta kłamie. To było dość dziwne, że Goku popisał taką bystrością umysłu i znajomością swojego przeka, co myśli o mątku Majin Vegety. Znowu się
Goku
nie zgadzam,
bystry.
Bo po raz kolejny Goku nie jest idiotą. Goku cały czas zachowuje się jak idiota, ale on ma w sobie po raz kolejny, mówię, ten dualizm. On jest tym beztroskim gościem do tej granicy. Ale to jest ten moment, w którym Vegeta pozabijał ludzi na arenie losowo. I to jest ten moment, w którym mu się załącza już ten taki bardziej taktyczny wojownik. Ten moment, kiedy walczy z Freezerem, tam przecież nie ma nic z tego, jak już jest Super Saiyanem, jak Krillin zginął. Nic z tego nie ma i tam on też ma kilka bardzo celnych spostrzeżeń, więc ja się nie zgadzam z tym. Goku, jak on ma ten taki dziwny moment, kiedy jest już w tym ogniu walki, kiedy nagle mu się załącza ta taka klarowność umysłu, której normalnie nie ma, bo jest tym, wiadomo... głupkiem chodzącym. I on tak, na co dzień jest takim debilem trochę, ale w tym momencie uważam, że to było absolutnie okej, okay, że on to jakby przejrzał Vegetę, bo to był ten Goku w trybie wojownika, a tam nie ma
tak,
miejsca na głupy.
Wiesz, on rozumie Vegetę, nie? I wiesz, on rozumie ludzi, nie? Goku ma dobre podejście do ludzi, dlatego go wszyscy lubią, nie? I wiesz, zresztą kurczę, jak on miał te poświęcenie, jak z Buu walczyli i wiesz, przeniósł się na tego, jak się nazywał ten, takiego kurpulentnego...
Chodzi ci King Kai?
King Kaja, tak, na jego planetę i rozpieprzyli tą planetę, nie?
To jak scena
też było. Tak, to jak... Tak, Cell, sorry, bo Cell z tego poskładał. Ale później, czekaj, kto się poświęcił z...
Bu? No Vegeta się wysadził w walce
Vegeta?
Z Bu, ale to...
Czekaj,
to
a Goku nic nie zrobił z tym, nie?
Nie?
A nie, bo później Vegeta biegał z tym, z Aureolką przecież. No.
I jak był Vegeta, to ten... Więc nie, jakby... I Goku, szczerze mówiąc, to jest też ten... trochę Superman tego świata... Nie pod względem tego intelektu, jakby Superman, czy Kapitan Ameryka nawet. Dlaczego? Ktoś powie się, co Goku jak Superman, Kapitan Ameryka? On jest tym typem postaci, jak często mówimy, że są dwa typy superbohatera. Typ pierwszy, ten, który przechodzi jakąś drogę i się zmienia. I ten typ drugi, który się nie zmienia, ale powoduje, że wszyscy zmieniają się wokół niego. I to jest Superman, i to jest Kapitan Ameryka, i wbrew pozorom to jest Goku. Goku to jest ten gość, który generalnie się nigdy nie zmienił. Od początku Zetki do momentu Super, gdzie jesteśmy, Goku jest dalej tym samym gościem. Nie przeszedł żadnej drogi. Ale to nie jest wcale złe, jeżeli masz postać typu Goku, która swoim pozytywnym nastawieniem do życia, znowu porównując Supermana i Kapitana Ameryki, to też są postaci, które się generalnie nie zmieniają od lat, ale ich ta taka niezłomność jakaś powoduje, że wszyscy wokół nich się zmieniają. No i jakby o to chodzi w historii Goku. Tien, przeciwnik, ale Goku swoim tym go przekonał i Tien jest sojusznikiem. Piccolo Junior, Vegeta.
Każdy, no Krillan, no każdy.
Androidy, nawet w Super, nie w pełni i za to go kocham, ale krok w bok Freezer.
No. Freezer to nawet nie na poziomie, wiadomo, że on nigdy nie
I Super, on jest fantastyczny jako złoczyńca tego uniwersum.
Tak, ale widzisz, jak on nabrał szacunku do
Ale, roku, ale tak, ale coś lata, tam, no kurde, jest ten moment, kiedy walczą ramię w ramię. I wiesz, że Freezer kiedyś by tego nigdy nie zrobił. Ten Freezer, z którym Goku walczył na Namek, nigdy nie powiedziałby do Goku, żeby nim cisnął w Jirena. No, więc kurczę, wiesz, więc wszyscy przy Goku przechodzą tą drogę.
Freezer się poświęcił praktycznie, nie?
Tak, tak. I dlatego mimo tego, że rzeczywiście Vegeta jest naszą ulubioną postacią, ja doceniam Goku bardzo za to, jak on jest stworzony, bo on jest tą stałą, wokół której wszystko się kręci. Okej. Przez lata Toriyama nie chciał angażować się w Dragon Balla. Przyznał nawet, że podczas rysowania jakiejś okładki czuł z jednej strony nostalgię, a z drugiej, że już nigdy nie chce nic rysować związanego z Dragon Ballem. Gdy przeniesiono mu scenariusz do Battle of Gods, to tak się wkręcił, że cały przepisał i wróciła mu chęć do tworzenia w świecie Dragon Balla. Tamtej pory aktywnie się angażuje, chociaż Toyotaro, tak się nazywa, tego jest zawsze mylę.
Ten rysownik, jest tak.
Głównym. Rysownik i z tego, co chodzą plotki, główny też... On nadaje ton w historii, nie? Taki Jack Kirby trochę w tym miejscu. Daj długo duetu. Obecnie. Żeby nie było. Od tamtej pory aktywnie się angażuje i sprawia mu tu radochę. Czy to nie jest piękne? Tori powiedział, że chciałby, aby Vegeta był main hero filmu kinowego. No ja też bym kiedyś chciał, żeby Vegeta był kiedyś main. Ale to bardzo widać, jak on też podszedł, zmieniła mu się podejście do Vegety, nie? W Zetce Vegeta zawsze był w tle. W sadze Majin Buu był najbliżej tego gościa, który najwięcej zdziałał, nie? Bo w Cellu on był nikim. Mimo, że był jakby już z Warriorem, to był tak naprawdę typem, który...
Nie, ja pamiętam, wiesz, główne co pamiętam z Soul Saga to jak mu 18 rękę połamała.
No ja pamiętam, jak wiesz, jak mu Trunksa zabili, się wkurwił i nic nie zrobił Cellowi.
A, no. Kurczę, to był taki moment, żeby mu dać tę scenę, żeby mu tam naprawdę nie rozpuszczał.
A w Buu sadze już zrobił więcej, bo raz to zrobił Vegito, a potem to on jest tym typem, który koordynuje całe to tworzenie tej Genkidamy, tak? To jest moc Goku, którą robi jego technika, ale Vegeta jest jakby tym mastermindem po kolei, wszystkimi, wszystko koordynuje, co tam się dzieje, nie?
Najpierw spierdala wszystko, później tak. Koordynuje, nie?
Znaczy ja wiem, że ludzie nie są fanami Busagi, ja kocham Busagę. Ja uwielbiam Busagę, chociażby za to, jak Hercule tam jest poprowadzony.
No.
To jest ja dla mnie.
Za dzieciaka uwielbiałem, bo tam cały czas było coś nowego.
Ja dalej uwielbiam Busagę. To, że jest moment, gdzie jest ten wielki zły potwór i nikt go nie może pokonać, bo wszyscy przylatują i próbują mu jebnąć. I przychodzi ten facet, który ma tak naprawdę złote serce i się z nim zaprzyjaźnia i go powstrzymuje. To było dla mnie tak po prostu super w kontraście do tych wszystkich, wiesz, mięśniaków pełnych testosteronu, którzy tylko... Wiesz, że żaden z Warriorów nie byłby w stanie zrobić tego, co on to zrobił. Po prostu nie mogli, bo oni tak nie myślą.
Wiesz, co jest genialne w Busadze, że Herkules był jedynym tym, który nie zginął. W ogóle przez wszystkie te sagi...
Tak, ona nie razu.
Jeśli ziemia cała była zniszczona, to wtedy...
Ale wiesz, ginął, ale tak... to jest fajne, bo on jest tam pisany jako ten gość, który coraz więcej robi. On Vegeta mu życie zawdzięcza.
No tak, tak.
Jest
tak.
Ten moment, kiedy on, wiesz, biegnie z nimi. Mój ulubiony tekst, jak Goku mówi "You are really are a champion", czy coś takiego.
No tak, ale później masz też tą scenę, gdzie, wiesz, Kid Buu próbuje go napierdalać, a on
i nie
wie,
może.
Robi uniki. Tak, a on robi uniki, bo płacze, żeby mu życie...
Nie, on robi te uniki, bo gruby Buu go tam hamuje w środku. I dopiero jak Kid Buu jest w stanie wypluć grubego Buu,
ale była też ta scena, to chyba było wcześniej, gdzie on próbuje, wiesz, żeby tylko nie zabijaj mnie i tak robi, wiesz, tak się ten buja, a ten go nie umie trafić. I też jest super.
Ale nie umie go trafić, bo gruby Buu w środku go trzyma, żeby go nie trafił. To jest tak opisane.
To może już dokładnie tego nie
tak
pamiętam.
Tak było, ale... i oni takie stają, co się do cholery dzieje, a to jest tak, że Kid Buu nie jest w stanie go zdzielić, bo w środku cały czas ma tego grubego Buu, który mu nie pozwala skrzywić Herkula. I...
To super, ja w ogóle jestem wielkim fanem Herkulesa, to jest cudowna
nie,
postać.
Nie, właśnie ja dlatego jestem takim fanem Busagi, nie, i tego jak to... No ale dobra, jakby odchodzimy na bok. Natomiast jeśli chodzi o... Tak, jestem... Nie dziwię się, bo... Super poszło w tą stronę, w którą ja bym chciał, żeby, nie dziwię się, dla mnie to jest naturalna kontynuacja Zetki, czym GT nie było, więc nie dziwię się, że i Toriyama się podjarał tym i jakby, gdyby Vegeta dostał swój film kinowy, to poproszę. No ale właśnie wracając do tego, że o tyle co w Busadze on już miał większą rolę, tak od Super po prostu widać, jak bardzo on jest równorzędnym, to nie, bo zawsze Goku ma ten ostatni swój moment, ale Vegeta jest tak minimalnie pod nim, już nie jest.
Teraz nie spoilerując tych nowych chapterów, nie, bo to u nas dopiero wyjdzie i jesteśmy już tego bardzo blisko, ale to może jest ten pierwszy moment, kiedy będzie szansa, że Vegeta będzie kapeczkę.
Ale to też widać, jak to coraz bardziej Toriyama stara się dawać miejsce Vegecie, bo w Battle of Gods wracamy do poziomu, to jest Goku, tak? Goku ma stać się tym Super Saiyan God po raz pierwszy i nawalać się z Beerusem, nie? To jest wszystko. Potem masz powrót Freezera i już masz ten moment, tak, Goku robi Killsteela na końcu temu Vegecie, ale jednak jest ten moment, w którym Vegeta może popomiatać Freezerem. Co czekałeś na to od Freezer Sagi, żeby Vegeta mógł Freezerem popomiatać, nie? Potem masz tą sagę z tym skakaniem w przyszłość i tam na dobrą sprawę Goku w ogóle nie jest ponad Vegetą w żadnym momencie. Oni, każdy ma toczy swoją walkę tam jakby, oni się łączą, robią fuzję, ale tam jest to fajnie napisane, bo to Trunks, to jego czas, więc to on ma zrobić na końcu porządek tym mieczem swoim.
W tej historii w ogóle tak było, że Vegeta był niezbędny, bo bez niego by tam się wszystko spierdoliło i on był potrzebny.
I Goku tam nie pełni żadnej większej roli. To była pierwsza saga tak naprawdę, w której Goku jest obok Vegety tymi wojownikami, żeby z tymi Zamatsu i tak dalej się nawalać, ale nie ma ostatecznego Kamehameha czy czegoś takiego, żeby to skończyć. Nie, to zupełnie inaczej jest rozwiązane. Potem mamy ten turniej, gdzie Goku zostaje na końcu, ale on z Freezerem razem skaczą i się poświęcają i 17 wygrywa. I znowu Goku nie ma tego momentu takiego, jasno, on wchodzi w ten Ultra Instynkt, więc staje się najpotężniejszy z nich wszystkich. Czy potężniejszy od Jirena, to jest dobre pytanie.
Tak, wiesz, znaczy jest najpotężniejszy niby, ale nadal istotni są ci, którzy są obok niego, nie? To jest zresztą
I to jest tyle fajnie pisane, że to nie jest jego moc jeszcze w pełni opanowana, że to są rzeczy, które mu się dzieją, tak, on nie jest w stanie tego wywołać. I jest mój ulubiony moment, jak Vegeta stwierdza, że on sam znajdzie swój i robi tą perfect blue form, ten taki moment, w którym, wiesz, on swoją własną tą przemianę odpala. Jak walczy, i ma on, Vegeta dostaje tam dużo już więcej scen, widzi, że on z Goku walczą ramię w ramię, jest, jak się pojawia, on Toppo się nazywał, ten God of Destruction in Training.
Tak.
I mówi do Vegety, że on ma odrzucić, że Toppo jest gotów wszystko poświęcić dla, wiesz, i on odrzuca wszystkie wartości, wszystką rzecz, którą jest i tak dalej, nie, i strzela, a Vegeta mówi, że nie, że ten jego najważniejsza rzecz, czyli ten jego pride i tak dalej, że on tego nigdy nie poświęci, nie, że to jest dla niego, i on z tego czerpie siłę. I jest to przejście, jak mu się nagle odpala ten dodatkowy blue, ten. I jest ten moment, kiedy Goku i Vegeta idą ramię w ramię na Jirena, jeden ma blue i Kaioken, a drugi ma perfect blue. I już widzisz, że oni są tutaj pisani tak, żeby każdy miał swoje jakby, nie? Żeby każdy miał ten swój element. No i ostatecznie też Goku nie ma wielkiego ciosu, którym niszczy Jirena, tylko spada.
No spada. I zresztą Jiren wtedy mówi, nie? Że to jest siła tych ziemskich wojowników, nie? Z tego wszechświata Trust. Naszego. Tak.
Że
tak,
nawet
tak.
Freezer był w stanie zaufać im.
Tak. To idealnie działa. W ogóle kocham tą walkę. Ona jest tak dobrze zanimowana. Jak masz 17, który napierdala tymi swoimi, wiesz, nacelowanymi pociskami, a oni biegną między nimi, nie? Ten Freezer z Goku.
Ja widziałem, jak to w Japonii puszczali na takich dużych telebimach w tych, i ludzie jak na Endgame reagowali. Po prostu siedzieli, kurczę, tam krzyczeli, dziwatowali w tej walce.
Ile razy wszystko. Tego nie puszczę, to mam ciary, nie?
Jak jest ta muzyczka jeszcze
z tyłu. Tak, jak w ogóle jak Goku jeszcze leci i mam ten, przechodzi między tym...
I tak mu już migają te włosy, bo już nie jest w stanie wejść.
Leci jak pocisk, nie? I wiesz, że później wychodzi ten 17, nie? I wygrali. I
spod
mówisz,
gruzy.
Wow, super, tak. I w końcu 17 dostał swoją scenę, jak uwielbiam 17. Jestem wyklikowanym 17.
Właśnie, i też kocham super za to. Nigdy nie mieliśmy poganki o Super, więc jakby skorzystam teraz z tego. No. Kocham Super za to, że masa postaci, która do tej pory była w Zetce coraz bardziej usuwana na drugi plan, żeby zrobić miejsce przede wszystkim Goku, w Super ma swoje miejsce i masz na przykład Piccolo i Gohan, którzy, okej, oni nigdy nie będą tak silni jak Goku i Vegeta, ale są najbardziej zgranym zespołem w historii.
O, jak, to jest tak
później
dobre.
W tej stadze Moro, jak oni po prostu walczą jak jeden w pewnym momencie, nie? Mają to Masenko połączone z tym Special Beam Cannon, który wokół tego pocisku lata, nie? I są w stanie po prostu...
Nie mogę się doczekać, że to będzie w animacji, bo to będzie tak dobrze wyglądało.
Tak, i masz to, ale i w tym turnieju nawet to było trochę widać, nie? Jak oni po prostu są, idealnie się korygują wszystkie swoje błędy, nie?
W turnieju moja ulubiona walka to jest jak androidy się napierdalają się z tym typem, który ten, energię ten... Tak? On energię chyba pobierał od innych.
Coś nie było pamiętam, czy w turnieju było ten...
Nie, to był ten moment, kiedy... A nie, czekaj. Nie, to ja pomyliłem. Z Moro jak walczy.
Moro pobiera energię.
Ale wiesz, ale to też pobieram. Było... To był ten typ w turnieju, jak mieli walkę, że on ich zmęczy, wiesz.
Tak, że oni na czas pójdą, a oni
tak,
mają
nieograniczone ustawienie. Tak, że na czas pójdą, a oni mówią, że oni się nie męczą, nie?
I właśnie o tym mówię. Dwie postacie, które zostały najlepiej rozwinięte w Super, to jest Freezer... I to jest 17. Freezer, który do tej pory był wielkim złym z pierwszej sagi, który za każdym razem jak się pojawiał w jakichś takich tych dodatkowych historyjkach, to po to, żeby pokazać jak oni daleko zaszli i żeby padły na hita. Nie?
To było dla Becky, jak oni tam gdzieś z piekła z komórczakiem stoją.
Z piekła wyszedł dokładnie i było dla Becky. A tutaj od razu stwierdzili, nie. Freezer był original bad guy, tak? Zetki, umówmy się. Mimo tego, że stanie nie przylatują, to ta saga tak naprawdę kończy się przy Freezerze. On jest original bad guy, trzeba mu dać to zadośćuczynienie, masz Golden Freeza. Nie jest potężniejszy od nich, ale jest bardzo konkretnym
typem. A wiesz, to w ogóle było super wytłumaczenie, że powiedzieli, że Freezer w tym momencie, kiedy...
Po prostu nigdy nie ćwiczył.
Tak, ale tak, że on był na tym pierwszym poziomie tak naprawdę, nie? Tego wytrenowania. Wiadomo, tak. Że osiągnął tą swoją perfekcyjną formę niby, ale to nadal była
ale
forma niewytrenowana zupełnie. Tak,
no, naturalnie. I masz ten motyw, w którym właśnie Freezer... On jest tak świetnie napisany, to jest absolutnie najlepszy bad guy, bo jak on na tym turnieju, jak on ciągle nie wiesz, czy kogoś zdradzi, czy nie zdradzi, tam się dogaduje z ten on się nazywa Frost, ten z drugiego uniwersum i tam niby współpracują, no ten Freezer niby Gohana zdradza, ale potem zdradza Frosta. I to jest ten gość, który po prostu...
O Jezus, to jest tak cudowny moment, nie? Co sobie myślałeś, nie? To jest ten Freezer.
Co myślisz, dokładnie? Ja tak lubię Freezera w tym turnieju. No. To jest po prostu, nagle masz tą postać, która jednowymiarowym bad guy'em była i nagle staje się tym po prostu tą żmiją, która
wiesz,
się... On się stał Lokim tego uniwersum teraz, nie?
Ale nadal, nawet jak patrzysz na oryginalne trzech głównych złych, nie? Czyli Boo,
Freezer i
Seal i Freezer, no to najlepiej rozwiniętym cały czas był Freezer. On był najwięcej charakteru miał. Znaczy on był bardziej charyzmatyczny, nie?
Dlatego, że on był tym wielkim złym, o którym cały kosmos wiedział, a ci dwaj pozostali wyskoczyli z tyłka trochę, jeżeli
tak,
na tym
tak.
się stanowi.
Także Seal na przykład... Ja mam dużo sympatii do Sela, ale on był tylko przez to był definiowany, że on ma moce zebrane ze wszystkich wojowników, nie? I dlatego on jest taki super, nie? A no, Freezer działa na zupełnie innym poziomie.
Jak on miał swoją armię, miał swoje imperium i tak dalej.
Że zanim się tak ciągnęło to wszystko, nie? Zresztą Toriyama chciał skończyć to na Freezerze, gdzieś się Goku tak. zamienia w Super Saiyanina i to miał być koniec, nie? Jak osiągnął tą formę.
Ale właśnie, czy jest Freezer świetnie pisany? Pamiętasz, gadaliśmy, mamy zresztą materiał o Brolim. Tam na przykład jak się Freezer pojawia i jest tym takim, no ja uwielbiam. Na druga postać jest właśnie 17, bo ze trzech androidów, które były tam istotne, 18 siłą rzeczy jest najważniejsza, no bo ona potem cały czas walczy, tak, jest żoną Krillana i jakby cały czas się pojawia w kolejnych walkach, wygrywa turniej, że przegrywa, ale wiadomo jak.
Kocham jak za pieniądze walczy.
Za pieniądze, tak, przegrywa turniej. Więc ona dalej ma rolę. 16 nie potrzebuje powrotu, bo on ma tą jedną wielką scenę, jak umiera, jak Gohan dzięki niemu się, wiesz, jakby wszyscy go zapamiętają za to, jak 16 jest tym dobrym androidem, co kocha zwierzęta i się poświęca, więc on już nie potrzebuje rozwinięcia.
Ty nie grałeś, nie grałeś Fighters, nie?
Nie.
No to tam masz wątek popularny, gdzie powraca 16.
No ale właśnie 16 tego nie potrzebuje. Natomiast 17 to był ten gość, który był cool. Tak, był takim cool kid i tyle.
Był cool i był bratem
i był bratem 18 i bił się z Piccolo. Mieli fajną walkę swoją drogą. Lubię bardzo walkę Zetki, Piccolo i 17.
Tak,
potem...
ale zawsze miała więcej scen miała 18, bo wiadomo, że ona
no
była robiona
17
po to, żeby zostać.
Pierwszego wcina Cell. Już go nie ma. Potem Krillan wyciąga 18, ale potem on się wysadza i potem... Więc go nie ma. No w GT robili ten motyw z tym Super 17, co było lame. Nienawidzę tej sagi.
Był lame, ale wiesz co? On miał zajebisty design tam.
Taki skoksany 17.
Tak, skoksany z długimi włosami, ale sam pomysł za tym, że oni, wiesz, tam w piekle...
Łączą z piekła wersję z czymś tam, to było słabe.
A to było głupie. Ale było, był spoko finał, jak osiemnastka miała z nim walczyć i do niego przemówiła, że on jest jej tam, wiesz, bratem, i na chwilę go to tam, wiesz, wyrzuciło z tego i mogli go zaatakować, przebić.
No. Ale nie jestem dalej fanem tego. A w Super masz tego typa, który może trochę w uhonorowaniu szesnastki zostaje tym rangerem, co broni tych zaginionych gatunków.
Jednocześnie... taką przyjemność to sprawia, nie?
I jemu to super przyjemność sprawia. Gdzieś tam ma jakąś rodzinę na boku, nie? Którą gdzie... jeszcze jej nie widzieliśmy cały czas, ale tam jakieś zdjęcie było pokazane, że ma... co on chce zrobić? Chce na rejs zabrać swoją rodzinę, bo został tutaj. To jest jego życzenie, tylko no, nie musi składać, bo Bulma mu może załatwić rejs, więc żaden problem. I jest ten moment, w którym wiem, że cała masa fanów Dragon Balla miała ból dupy, jak nagle okazało się, że on może walczyć z Goku jak równy z równym, jak tamten jest zwykłym Blue. Ale prawda jest taka, że ja mam to gdzieś zawsze, tak jak Toriyama zawsze miał gdzieś te poziomy mocy. Mam gdzieś to, jak on się wytrenował do tego poziomu. Ważne, że przez to jest ciekawszą postacią, że jest tym jednym z mocniejszych zawodników i teraz za każdym razem, jak pojawiają się androidy, czy jak walczy z osiemnastką ramię w ramię w turnieju, czy jak walczyli ramię w ramię właśnie w Moro, jak nagle wchodzą androidy, to ja takie, te fajne postacie się pojawiają, o, weszli, nie, mają swoje wejście i nagle, a, wysysasz energię, tam chi, to spróbuj od nas i nagle, myślę, o, tak, go, 17, jedna z fajniejszych postaci, nie? I to ja tak lubię w Super, że masz nagle gościa, który jest zapomniana postać, która nagle staje się jedną z najfajniejszych. I w turnieju on, Freezer i dziadek. To były trzy moje ulubione postacie.
No, Roshi ma zajebisty ten swój, ma jedną walkę, którą, wiesz, ta finalna...
Nie, jak Beerus mu mówi, że wiesz, Bóg zniszczenia do tego typa dziadka, który od nie walczył od turnieju z Tienem i mówi mu, że masz mój szacunek.
W ogóle jak oni ten zespół zbierali, nie? I tam ten nawet Rosiego wzięli przed tym, przed Yamszą, tak? To było, że Yamsza zostawili.
Tak, Yamsza, bo Yamsza się nie zgłosił. Myśli taki, o, poczekam, aż będę potrzebował, i go nie wzięli.
Zapomnieli oni. A więc to jest śmieszne, że właśnie Fighters, Yamsza jest jednym z najlepszych do grania zawodników.
Jedyna rzecz, której nie jestem fanem, to niestety, ale już się pogodziłem z tym, bo bardzo lubiłem zawsze Tiena. Tien nie miał swojego momentu.
Nie uratujesz Tiena.
Już,
nie
uratujesz. Ani on w turnieju nie miał swojego momentu, tak naprawdę. Bo to jak biegł na tego snajpera, nie powiedział, że to był wielki moment Tiena. A to się dało tak zrobić. Był taki malutki wojownik, którego nikt nie mógł dostrzec. I pamiętasz, jak Piccola na przykład załatwił? Przecież Tien ma trzecie oko, byłby idealny do tego, żeby go dojrzeć, ale nie mógł mieć swojej sceny. I potem w Morosadze też Tien. Nie wiem, ja też. Nawet Yamcha ma lepszą scenę niż Tien.
No. Tien. Nie, wstać, tam Chaozu. Za bardzo
okay.
Z tyłu.
Chaozu ma lepszą scenę niż Tien.
No. Nie, Tien jest nie do odratowania, wiesz, to wszyscy dalej fajnie funkcjonują, no, tak samo jak Krillan, nie, który wydawało się, że gdzieś tam zostanie z tyłu, a on cały czas jednak powraca, cały czas w jakieś nowe konteksty wpisywany, cały czas ta przyjaźń, wiesz, jak działa jego i Goku, nie, to jest super, to jest najlepsze, kurczę, nawet w GT zakończenie, gdzie, wiesz...
Nienawidzę starego Krillana z tym wąsem.
Ale nie, ale dobra, stary Krillan z wąsem, ale ostatnia scena, jak Goku, ostatnia osoba, z jaką się żegna tak, przed odlotem, Krillan. To jest Krillan i mają ten swój sparring jeszcze, taki szybki. To jest cudowne, nie? I wiesz, że w każdym momencie życia to był ten Krillan, był zawsze przy nim i to jest super, a Tien był, bo był, nie? Jest, bo jest. I
no,
on
zgubił.
Nie ma żadnej roli już, nie?
Niestety się zgubił.
On ma mniejszą rolę niż Gohan w tym momencie.
Nie, Gohan jako jest ten, jako ten typ z zespołu z Piccolo, nie? Oni jakby
tak, ale wiesz, ale, też, ale wiesz, że Gohan mógłby być więcej, nie?
Tak, ale Gohan jeszcze właśnie coś tam robi, nie? Miał w turnieju tą swoją walkę, miał tą walkę jak... Bo z Gohanem jest tyle fajne, że na niego jeszcze jest pomysł i jak trzeba będzie, to można go przywrócić, bo on poszedł w tą stronę Mystic znowu.
Ale
on
wie,
się nie zmienia w Super Saiyana.
No tak, ale wiesz, że tego Mystica też jednak po macoszemu...
Tak, ale na przykład miał tą scenę, jak był jak nie widział, jak mu wzrok odebrali na scenę i był... On ma jeszcze ten... Wiadomo,
a dobra, to była
jedna
emocjonująca taka rzecz.
Ale cool, tak, ale tak, może tak. Mieć cool scenę, nie? Piccolo, jak się pozbywa tych Namechan z tego uniwersum, co się wszyscy połączyli, wiesz, w jednego, a Piccolo pokazuje, że i tak jest mocniejszy od nich. Oni jeszcze mają, wiadomo, to nigdy nie będzie na poziomie Wegety czy Goku, ale im jeszcze coś tam zrobisz. A ten biedny Tien, to... No mówię, Roshi miał tak super sceny w tym turnieju. Miał te zamykanie w kapsułki każdego przeciwnika, który ma zbyt upierdliwe moce, żeby tam chodził i snajpował tych, którzy mają... O, ty masz moce, że zmieniasz się w cień i możesz wciągnąć kogoś tam do cienia. no to z tym Goku i Vegeta 3 mogliby sobie nie poradzić, bo to jest, dobra, do buteleczki i za arenę. Wyrzutla. Następny, nie? Więc no, ale Tien nie. To tego żałuję. Ale tak, no, uwielbiam Super i fajne jest to, że w Sadze Moro większość postaci znowu dostaje jakieś swoje 5 minut.
Tak, bo w ogóle ta saga z Moro jest bardzo fajnie skonstruowana. No też nie chcę spoilerować, bo to zaraz u nas będzie, nie?
Ja ciekawe, bardzo... ciekawe, czy w końcu zrobił animację, bo tak na razie nic nie słychać o tym.
Ale wiesz, też bardzo mało minęło od zakończenia tego, nie? I oni chyba chcą jeszcze troszkę zostawić, żeby nie było jak, nie wiem, z Attack on Titan, gdzie tam były lata przerwy między sezonami, nie? I to jest zawsze, no, a to jest zagrożenie, a, nie? To
jeszcze tylko dodam, że inne dwie moje ulubione postacie, które w lasu wprowadziło Super, to Beerus i Whis. Szczególnie Whis.
No Whis jest super, szczególnie jak rozwijają tą mitologię z aniołami związaną i innych
to
dodają
jest
aniołów.
No. Jak co rozwinęli jeszcze bardziej w Sadze Moro.
Tak, tak. No dlatego nie możemy mówić, bo mówię, to jest zaraz u nas. I wtedy pogadamy, jak się u nas ukaże, bo tam jest o czym
ale
gadać.
Ale podoba mi się to, że w Zetce zawsze miałeś Goku, który musi pokonać najsilniejszego przeciwnika. A w Super od razu ci ustanowili, że masz Beerusa i Whisa, którzy zawsze są ponad Goku i Vegetą. Bo oni cały czas nawet nie są blisko tego, jak są potężne to istoty. I to, że od razu pokazali i nam to są potężniejsze siły w tym świecie, nie? Możecie trenować i tak dalej, ale są potężniejsze siły, według mnie bardzo fajnie trochę sprowadziło znowu na swoje miejsce pewne koncepty, nie? To bardzo
tak, że Goku nie jest na świeczniku teraz, nie? Tak jak zawsze było, że on jest tym najsilniejszym we wszechświecie. Znaczy, no w tym znanym nam, nie? Tutaj...
Whis i tak dalej, no nawet było powiedziane, że tam cztery uniwersa nie musiały brać udziału, bo były za silne. Więc to jeszcze cały czas sobie Toriyama zachował w szafie, jakby trzeba było wyciągnąć. Dobra, to się rozgadaliśmy o Super, co było pewne, że się rozgadamy?
Ale mówiłem ci, że jak zaczniemy jechać, tak, to dojdziemy do Dragon Ball, to się zatrzymamy.
Maksymilian. Opłata za blokowanie reklam i Spotify. Hej, przeczytałem właśnie Watchmen, Moon Knight Lemira i Vision Kinga, moje pierwsze komiksy. Wow. Szukam kolejnych skondensowanych historii, jak te, które wymieniłem. Polecacie coś? To, że wymieniliśmy w tym Animal Mana, tak. To jest DC
i
dalej.
Swamp Thinga też polecam, Potwórz tak. Bagien Snydera.
Znaczy Animal Man wyszedł w Polsce oczywiście Morrisona, to też jest skondensowana historia, więc to też jest jakby...
Ale tego Lemira też w końcu wydadzą, bo u nas wszystko Lemira w końcu wydadzą, więc nie ma
ten,
problemu.
Ten jest super, ale z takich rzeczy w okolicach Moon Knighta czy Visiona, z takich, jakie były zamknięte to, jakieś fajne
następny
historie?
King, Omega Man, też bardzo świetna historia.
Miracle Man jeszcze.
Miracleman, tak. Znaczy Mr. Miracle.
Mr. Miracle
i po nim jeszcze wyszło właśnie Omega Man. To są dwie te maxi serie w typowym dla Kinga stylu, 12
Miracle
części.
Na pewno ci przypadnie do gustu, jeżeli spodobały ci się tamte.
Mhm. Oba polecam w ciemno, bo są naprawdę dobre.
Kolejny Moon Knight według mnie to był Bemisa, on się rozjechał strasznie. Miał świetny start, a potem się strasznie rozjechał.
No ale kurczę, coś jeszcze takiego, co jest zamknięte. Chcę sobie zobaczyć, tutaj mam gdzieś przy boku.
No zakładam, że nie chodzi ci o zamknięte historie, nie wiem, Image czy coś takiego, bo...
O, jak z Lemira, to Thanos jego, jak ci się podoba Moon Knight. Wyszedł nas Thanos, też jest bardzo
Thanos
fajny.
Thanos jest fajny bardzo.
Tak, i od razu kontynuację możesz, bo
kontynuacja pisze Domy Cates. Dalej jest domykającą historią, tak? To są dwie rzeczy.
Coś jeszcze takiego...
Ja nie wiem, co takiego wyszło u nas, ale myślę, czy coś...
Jest to z takich zamkniętych, ja bardzo lubię tą Czarną Wdowę Marka Wade'a i Chrisa Samni, która jest super narysowana, jest taka zwarta historia i to jest chyba najlepsza rzecz od wielu lat, jaką wydali z Black
Widow.
Teraz
w Stanach wychodzi od jakichś 2 lat sporo miniserii wyszło, które pewnie niedługo będą wychodziły w Polsce. Dopiero co skończył się Taskmaster na przykład, który był fantastyczną miniserią, ale to jeszcze pewnie poczekasz chwilę, zanim tego typu historie... Bo był ten moment, kiedy Marvel nagle zaczął strzelać bardzo dużo miniserii. One wszystkie były zamknięte, ale jeszcze polskie wydania do tego nie doszły. Mhm. I było kilka naprawdę spoko. Dobra. Uchiha Paweł. Hej, zastanawiam się, co myślicie o serii Power Rangers, mianowicie czy oglądaliście? Jakie wrażenie na was wywarło we wczesnych latach ulubiony design oraz czy widzieliście uniwersum oparte właśnie na postaciach Super Sentai? To ja powiem na szybko, że ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem. Oglądałem jak byłem mały, ale to pamiętam, że na początku oglądaliśmy w ogóle z niemieckiego RTL-u, więc się nawet nie rozumiało, co postacie mówią, ale po co rozumieć, tam były mechy i się bili. Więc jakby kojarzę tą serię i wiem, kim są te postacie i tak dalej, ale jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem, żeby to śledzić, żeby wiesz, żeby sprawdzać i tak dalej. Komiksów też mi się nie chciało czytać nigdy. Czytałem oczywiście Justice League Power Rangers, bo było fajnie absurdalne, ale...
Tom Taylor.
Poza tym nie. Ja nie jestem jakimś tutaj wielkim.
A to wiesz co, to ja tak. Ja no, za dzieciaka pamiętam Mighty Morphin, to była moja seria, była super. Później lubiłem In Space, bo było zaraz po tym. Zio też wiadomo, bo to się jechało ciągiem, nie? Jak się skończył Mighty Morphin, ale Mighty Morphin było najlepsze, bo tam był zielony, ten nasz klasyczny, byli ci wszyscy klasyczne postacie, no, dla Japończyków nie klasyczne, dla nas klasyczne, te amerykańskie klasyczne, nie? To było spoko. Ja w ogóle jak mój ojciec miał ten, ma cały czas zakład stolarski, nie? Mój ojczym, i to pamiętam, że tam jeździłem do niego, wiesz, z jakichś takich skrawków drewna sobie budowałem na przykład topór czarnego wojownika i później ze znajomymi napieprzaliśmy tym, nie? No to było dosyć niebezpieczne, ale miałem fajny topór zrobiony w tym momencie i to pamiętam, nie? To była moja ulubiona seria, bo wiadomo, teraz zresztą czekaj, też tutaj mam gdzieś z boku, więc wszystko mam przy sobie. Tych, których u nas wydają, Egmont wydaje Power Rangers, super historie, bo serialu się dzisiaj nie przejdzie, bo to już jest jednak za wielka remota, nie? Ale tu jest wszystko uaktualnione, pisze ten, czekaj, jak się nazywa ten scenarzysta? Kyle Higgins, który jest bardzo spoko, polecam tę serię. Ale ogólnie z tych serialowych Power Rangers to ja najbardziej polecam jedną, którą mi dużo osób polecało i która wymyka się spod tego typowego trendu tego, jak wyglądają te seriale z Power Rangers, czyli Power Rangers RPM, które jest w post-apo osadzone i które jest zgrywą z całego tego, czym są Power Rangers, nie? Bo to była seria, która tam była przejściowa między chyba studio się zmieniało czy coś takiego i pozwolili twórcom na więcej, żeby sobie, wiesz, pofolgowali, bo to już się nie sprzeda, to tam jest właśnie ten schyłkowy moment, nie będziemy tam zmieniać rzeczy, i oni się tam pobawili i naprawdę się pobawili. Na przykład mamy super bekę z tego, że zawsze jak oni się zmieniają, mają transformację, to z tyłu za nimi są te wybuchy, nie? I nikt nie zwraca uwagi. I mamy jednego typa, który nagle wiesz, na monitorach im pokazuje: patrzcie, co się dzieje, o co chodzi z tymi wybuchami, nie? Za każdym razem, jak się zmieniamy, to jest jakiś wybuch, nie? I tak, ta, która jest tam naukowcem u niej, nie zaczyna im tłumaczyć, że tam jest jakaś energia, coś tam się uwalnia i to musi w tym momencie. I oni to później wykorzystują do walki, wiesz, z przeciwnikami, że oni są za nimi przeciwnicy, oni się obracają, robią przemianę, jeb i wiesz, i rozwalają tych przeciwników za nimi, nie? To jest tak błyskotliwe i cały sezon, to jest jeden sezon, który jest, mówię tak, mega błyskotliwy, fajne ma postacie i jest widać, że napisany w zupełnie inny sposób, nie? Ja kocham RPM, bo to jest coś, jeśli nie jesteś fanem Power Rangers, to i tak zobacz to ten sezon.
Okej, okay. Lecimy dalej. Sebastanos, Radku, czy oglądałeś anime Your Name? J.J. Abrams jest producentem wersji filmowej, więc jako jego fan może cię to zainteresować. Albo Łukasz jest fanem J.J. Abramsa. Sorry, oglądam was od niedawna i mogę mylić pewne rzeczy.
Mylisz.
Jeszcze ja jest ciekawe. A to jeszcze jest ciekawe anime Silent Voice. Co prawda J.J. Abrams nie produkuje wersji filmowej, ale reżyserka postanowiła bardzo mocno na wizualnie opowiadanie historii. I tu już jestem przekonany, że lubisz Radku, gdy filmy są nastawione taki rodzaj narracji. Nawet mądre zdanie mi wyszło. Ja tylko wtrącę się, zanim powiesz o anime i tak dalej. Chyba tutaj nikt nie jest fanem J.J. Abramsa, niestety. Mamy wszyscy pewnie do niego szacunek jako do producenta. Bo on stoi... Jak zdziwilibyście, za iloma rzeczami produkcji stoi, tym bardziej, że Bad Robot robili naprawdę fantastyczne rzeczy jego. Reżysera gorzej.
Tak, jest jeden projekt jego, który naprawdę uwielbiam, który jest genialny. Do dzisiaj, znaczy nawet sobie go przypomnę za jakiś czas, bo nie oglądałem od lat, czyli Felicity. Ten serial jego o tam, wiesz, o dojrzewaniu i o pracy tam w tych schyłkowym latach, dekady lat 90., nie? I to było fajne, to było błyskotliwie napisane, to był młody Abrams, który przy tym działał. Później był ten Alias z Jennifer Garner, który serial też bardzo lubiłem za dzieciaka. Jego Star Treka lubię jeszcze, pierwszego. Drugiego już nie, drugi był zajechany. I najlepsze jest to, że trzeci Star Trek jest najlepszy, przy którym już nie pracował.
Ale był producentem chyba dalej.
Był producentem, tak, ale Justin Lin pokazał, tak, jak to powinno naprawdę wyglądać. Dalej do trójeczki lubię najbardziej wracać. I on nawet ten Mission Impossible jego jest najludniejszą częścią Mission Impossible. Wolę już tą część Johna Woo naprawdę dużo bardziej, bo jest kreatywna. Coś po niej zostaje w głowie więcej. Jest dziwna, ale zabawna przynajmniej. A w tej Abramsa nie ma nic. Abrams jest kurczę, ja nie lubię tej jego emocjonalności, która jest taka nijaka zupełnie, nie lubię jego podejścia do postaci, nie lubię jego narracji, która najczęściej mnie nudzi, no ja mam dużo problemów z J.J. Abramsem. No, tak wygląda moja...
A anime jakieś ty oglądałeś?
Nie, Your Name nie widziałem, ale mam na liście do obejrzenia już od dawien dawna. Muszę zobaczyć w końcu.
Okej. Okay. Dan Vivio.
Dobra, to było zajebiste.
Pytanie odnośnie Stargirl. Jaka była wasza reakcja na scenę z ostatniego odcinka, w której tu będzie spoiler?
A to nie spoilerujmy, bo ktoś może, wiesz, nie chcieć. To ja sobie przeczytam i odpowiem ci na to.
To jest ta najbardziej emocjonalna scena, w której pewne rzeczy się wyjaśniają.
To już wiem, o co chodzi, no. To powiedz najpierw ty.
Nie no, cały ten serial jest tak budowany, że siedzisz, to jest ten moment, w którym mówisz, ja nie płaczę, ty płaczesz, no come on.
No, ej kurczę, mamy o tym cały odcinek.
Ale mamy cały odcinek o tym, więc właśnie trochę szkoda byłoby tu spoilować.
No, ja też nie chcę tutaj spoilować, bo to jest taka rzecz,
że przepraszamy, Dan Vivio, ale zapraszamy do odcinka.
Ale mamy dla ciebie cały odcinek.
Cały odcinek się zrobiliśmy. No. Dżemek. Hej, mam pytanie propos snu kolegi, który wyglądał tak. Ekipa jego fanpage'a, Comics ON, ze mną wygrała w siatkówkę z wami i Kubą Kojszem na Pyrkonie podczas turnieju komentowanego przez Michała Pola. Tu moje pytanie, czy lubicie siatkówkę? Takie podejście, czy ale tak w ogóle lubicie siatkówkę?
Po pierwsze, z Kojszem by nikt nie wygrał, nawet w siatkówkę w nic.
Ale oglądać czy grać? Bo grać nie grałem od nie wiadomo od czasów licealnych, ale lubiłem, kiedyś lubiłem. Muszę powiedzieć.
Ja nigdy nie lubię
siatkówki. Ja bardzo lubię. Nawet mieliśmy kiedyś znajomymi, akurat dwójka znajomych miała taką możliwość, że mieliśmy w weekendy czasami halę udostępnianą i się zbieraliśmy grupkę znajomych i jechaliśmy pograć w światę, o tak po prostu. Ale od liceum praktycznie nie grałem. Ale mówię, lubiłem. A oglądać? Nie szczególnie.
To nie, ja nigdy nie lubiłem, bo to zawsze był wybór, że albo gramy w siatkówkę, albo gramy w piłkę nożną i trzeba było czasami... Graliśmy cały czas w piłkę nożną na WWF-ach. Czasami trzeba było zagrać w siatkówkę, żeby nie było tylko, że piłka nożna. No i wtedy to już nie było to.
Ja nie znoszę piłki nożnej w żadnym wydaniu. Ani oglądać, ani grać. Generalnie głupi sport. Więc zawsze wolałem grać w kosza albo w siatkówkę. No, jak byłem młodszy, to zawsze w kosza. Były te czasy, lata 90, czasy Michaela Jordana, wiadomo.
Nie no, kosza to ja też kochałem.
NBA, wszyscy kochali kosza, więc jakby to, a później już w liceum, jak się jakby ten szał na kosza minął, to w kosza graliśmy sporadycznie, ale tak to w siatkę, natomiast nie, absolutnie nie znosiłem grać w piłkę nożną.
No to nie, to ja kosza bardzo lubiłem zawsze, bo też przez to, że no wzrost mam trochę większy, więc było łatwiej się odnaleźć, jak graliśmy w kosza i to było spoko. Też lubiłem kosza, wiadomo, te pozostałości po NBA. No w piłki jestem fanem na zabój, kocham i to jest ten temat, a siatkówkę, zawsze nigdy nie miałem po drodze siatkówkę, bo tak rękami tą piłkę odbijać, to tak zawsze tak boli, tak nogą to trzeba pierdolnąć porządnie, a nie tam przebijać przez siatkę. No. Wiesz, okay. Co, siatko noga mnie zawsze kręciła, bo to było fajne, bo mogłeś kopać przez siatkę i okej, okay, tak może działać.
Bluźnierstwo. Pytania teraz trzy od KP. Oskar wiele razy mówi, że lubisz Dragon Prince, jednak nigdy nie powiedziałeś, co w nim lubisz. Ja osobiście postaciami lubię konstrukcję świata, kraje ludzi są bardzo zachodnim fantasy, podczas gdy Zadia i elfy to Zelda, Breath of the Wild... Kasa dla Radka, obejrzyj w końcu. No, nie, ja zawsze mówię, że postacie. To jak postacie są tam napisane, to jest jedno z najlepiej pisanych postaci w przygodowym fantasy serialach w ogóle. Chociaż ostatnio, tak jak mówię, nadrobiłem również Korei Avatara, wcześniej Korei Yanga. Też fantastyczne seriale. Ale tak, ale jak najbardziej. Design też bardzo lubię. Tak jak to jest wymyślone, jak są te elfy księżycowe, które tam podczas pełni księżyca i one wyglądają inaczej niż elfy słoneczne, które mają ciemne skóry i mają ten taki lawowy berserk, powiedzmy, od wspomnień dosłownie o elfach, które mają te poroża takie jak z drewna, elfy skrzydlate, które mają i tak dalej, te wszystkie źródła energii jakby, które się splatają i jak każda kraina przez to wygląda inaczej, w zależności od tego, kto w niej mieszka. Świat jest fantastycznie napisany, ale mimo wszystko ten świat mógłby sobie być fantastyczny, gdyby nie to, jak dobrze są napisane postacie, to bym aż tak tego nie lubił.
ja muszę wrócić i przysiąść i skończyć, bo tyle ile obejrzałem ten pierwszy sezon, to było zajebiste. Totalnie zajebiste. Nawet mi animacja nie przeszkadzała, bo wiem, że ludzie mają problem z tą animacją, nie?
Nie, ale, ale potem jest jeszcze wygląda lepiej. Z czasem ona wygląda
tak,
lepiej.
Tak, wiem, że się zmieniło, ale mi już mi nawet w tym pierwszym sezonie to nie przeszkadzało. Ja mówię, wow, ten świat jest tak super, te postacie są tak żywe, tak mięsiste i te wszystkie frakcje tak są różnorodne,
tak,
ale
tak.
To wszystko działa jako jeden
świat.
I one
fantastyczne drogi przechodzą. No mówię, dla mnie dalej Soren jest najfajniejszą postacią, bo to jest ten Nathan Drake taki trochę Jamie Lannister, ale trochę Nathan Drake. I
no
tak
w ogóle więc. W ogóle on super, że ta siostra też ma tą swoją drogę, też idzie w inną stronę.
Inną drogę.
No, tak, nie chcę mówić, co tam się dzieje, ale jest fajne. Ja Sorena od początku lubiłem, ale to jak się zmienia i jak zaczyna rozumieć rzeczy pewne, to bardzo fajnie wygląda.
Radek, ja też ze wsi. Zrobiłeś jakąś aferę? U mnie kiedyś często pomagaliśmy pędzić krowy sąsiada z łąki do obory. Często bawiliśmy się przy tym w kowboi. Lasso ze sznura, rowery, konie, aż do momentu, kiedy nie złapałem jednej i zrobiła się scena z królowa, był roczny ban na krowy.
Ej, no, ale to było, jak tam przy krowach się coś robiło, to można było życie stracić na ludzie. Albo jak, wiesz co, jak były...
Ja się bałem zbieranie, krówek,
mały. Ale jak było zbieranie na przykład snopków, nie, z pola, to ja zawsze tam z kuzynem przypinaliśmy sobie worki z sianem na tego i wiesz, po tym polu, po tych chaszczach, które tam zostawały, to wiesz, człowiek później brudny. Pamiętam, kiedyś wróciliśmy do mieszkania i mieliśmy po prostu zbroję z kurzu, z błota, ze wszystkiego, nie? Bo jak się wykąpaliśmy, to była tona piachu w tym, wiesz, trzeba było praktycznie, że tym łopatą wyjmować z wanny, bo byliśmy tak upierdoleni. To było super.
Ja chcę tylko powiedzieć, że ja całe dzieciństwo spędziłem na wsiach. Pod Białymstokiem są dwie wdzięczne wsie. Jest więcej wsi, ale jest cała masa wsi pod Białymstokiem. Ale dwie, w których ja się wychowywałem. Jedne nazywały się Żółtki. To jest wieś, która już obecnie z tego co wiem jest coraz mniejsza z tego powodu, że trasa na Warszawę przez nią poszła. Więc duża część tam niestety poszła, w tym ziemia mojej rodziny, którą trzeba było się pozbyć. Znaczy, no to fajne pieniądze są z tego, ale...
Nie narzekasz.
I druga wieś, no to już taka bardziej związana, bo od nazwiska, czyli Rogowo, też niedaleko Białegostoku, gdzie też spędzałem, no stamtąd moja rodzina jakby, ciekawe, ale się wywodzi.
Wiesz co, tylko to dobrze, ty przemyśl na sekundkę tylko, że mnie zawsze rozpieprza ta firma Rogowski w Białymstoku, gdzie wszędzie jest takie wielkie oświetlone te billboardy Rogowski.
A to akurat...
To jest miasto Oskara.
Może jakaś dużo dalsza rodzina, ale nie znam. W każdym razie ja też spędziłem, więc ileś historii jakichś ze wsi, które mam, no to było tak, że po prostu jak byliśmy młodsi, to no powiedzmy w latach 90. szczególnie się nie przelewało. Myślę, że bardzo wielu osobom się nie przelewało. Więc jakby najlepsza rozrywka dla dzieciaków, no to na jakieś nadmorze ich nie zawiedziesz, na jakieś góry nie pojedziesz. Jeszcze mieszkałem w Białymstoku, to i do morza, i do gór daleko. No to na weekend się dzieciaki na wieś wiozło, no, czy jeszcze zanim chodziliśmy do szkoły, w tych czasach jeszcze przedszkolnych i tak dalej, to w tygodniu jak ktoś miał, nie wiem, czy babcia, czy ktoś mógł akurat zabrać, no to zawsze na wieś, więc ja mam całą masę i dobrych, i złych wspomnień. Mogę powiedzieć głównie, że mój dziadek, już dawno nie żyjący, byłem w czwartej klasie, zmarł, ale miał swoje hobby, bycia pszczelarzem. To nie było jego nic związanego z jego zawodem czy coś takiego. On był, zanim przeszedł na rentę ze względu na stan zdrowia, musiał mieć rentę, ale do tego czasu był jakimś tam dyrektorem w czymś tam. To w ogóle nie miało nic wspólnego. Ale jego hobby było, miał swoje ule i tak dalej. I tego tak kurwa wszyscy nienawidzili. Latały te pszczoły, czasami żądliły kogoś. Jego dwaj synowie, czyli w tym mój ojciec, którzy non-stop musieli się ubierać razem z nim w te, wiesz, te ciuchy pszczelarza, wszystko zakładać. Tak tego nie znosili po prostu, ale nie, trzeba było iść, tego miodu tam wybrać. No i tam ledwo co go było, bo to nie była ich, tak jak mówię, praca, to było hobbystyczne, nie? I ja tego tak nie znosiłem, bo te ule stały w sadzie i żeby pójść na pole, jak trzeba było pójść ziemniaki kopać czy coś, to trzeba było przejść od domu koło stodoły przez taki sad, gdzie by stały te ule, więc te pszczoły tam non-stop latały. Ja za dzieciaka tak nie znosiłem tamtędy chodzić po prostu, one tak mnie wkurwiały cały czas, więc no.
Ale... Jak sobie teraz przypomnę za dzieciaka, ile razy cudem się stało, że nadal żyje.
Wiesz, to myślę, że masa ludzi
ja
ma
tyle takich. Razy jak wiesz, jak się gdzieś, i to w ogóle szło się w miejsca, gdzie się nie powinno nigdy iść.
Tak,
gdzie się, jakbyś tam zginął, to by cię nikt nie znalazł na jakichś bagnach.
Gdzieś ci noga utknęła, oczywiście, tak, nieraz tak jest.
Ja tyle razy z drzewa spadłem i do dzisiaj nie wiem, jak ja upadałem, że sobie niczego nie połamałem w życiu.
Ja się akurat łamałem.
A to nie, ja nie, ale wiesz, ja spadałem z takich naprawdę, wiesz, jakichś wysokich drzew czy
no
coś.
Ja też.
Zawsze jakoś nie wiem.
Ale wiesz, co jest zabawne w tym, że właśnie jeździłem na to, wiesz, i tak człowiek spadł i tak dalej, wiesz, obdrapana skóra, wiadomo, wszystko ten i tak dalej, cały zdrowy, a potem przykład łamałem nogę grając w kosza.
To było takie, to
było takie kompletnie absurdalne, nie? Albo zwykle przy sportach się łamałem, jak już, jak byłem młodszy, a tak jak mówisz, spadanie z drzewa, kiedyś spadłem na głowę, na beton.
Wow.
I dlatego dzisiaj jestem taki, jaki jestem. To mnie ukształtowało. Ale generalnie pojechaliśmy do lekarza, wiesz, ja tam wyję, boli mnie, to jestem dzieciakiem, więc płaczę, wiesz, krzyczę i tak dalej. Rodzice biorą, wiozą do lekarza. Nie ma wstrząsu mózgu, guza będzie miał. Koniec. Siedzisz, to się nie powinno wydarzyć.
Ja pamiętam, jak się gdzieś na betonie wypieprzyłem też za dzieciaka i wiesz, kawał mięcha sobie wyrwałem z kolana, nie? I nie umiałem tego zatamować i to wiesz, pełno kamieni, nie wiesz jak to zatamować i to cieknie, no. Nie? I musisz do domu dojść, to wiesz, trzymasz jakieś, coś tam znalazłeś, jakiś kawałek bluzy
i
czy coś
tak,
zawiązałeś.
Ledwo co.
Wiesz, teraz to musisz jechać, wiesz, to pojedziesz na Ojom, nie na Ojom, jak to się nazywa? Na SOR. Wiesz, żebyś tam jakieś coś przeciwtężcowe sprawdzili wszystko, wiesz, zakleili, poszyli, nie? A wtedy to się zagoi, nie? Bo jak 3 dni chodzisz i dalej widzisz, że to jest otwarta rana i tam mięcho widać i wszystko, to trzeba jechać 3 dni. Tak, a wtedy, no. I tak to wtedy wyglądało. I jak sobie naprawdę przypomnę, wiesz, ile razy sobie coś takiego zrobiłem, że nie wiem, jak przeżyłem, ile razy tonąłem na przykład, że mnie tam musieli wyciągać, albo że fuksem, wiesz, gdzieś mnie zrzuciło, na przykład poniósł mnie nurt rzeki, bo się kąpaliśmy na jakimś zupełnie w miejscu, gdzie się nie powinniśmy kąpać, na jakiś dziki ten próg, czy coś takiego. Gdzieś mnie tam zmiotło, a ja nie umiałem pływać, to jak szmata leciałem, nie? I się złapałem jakieś korzenia, które tam gdzieś wystawał, wiesz, fuksem się udało, wiesz, przez pokrzywy wydostać, nie? Mówię, kurde, wiesz, to była śmierć, nie? Nie ma człowieka.
Jak niechcący tak znajomego utopiłem, bo ja akurat zawsze bardzo dobrze pływałem.
Utopiłeś? Tak naprawdę?
Prawie, że utopiłem.
Jezus Maria, myślałem, że kogoś masz do
zmienić. Nie, ale było blisko, bo ja ogólnie zawsze dobrze pływałem, dlatego, że u nas akurat mama bardzo lubiła pływać, więc dbała o to, żebym ja i moja siostra chodzili na baseny i tak dalej. Mhm. Była nasza jakby jedyna taka rzecz z aktywności poszkolnych. Ale byliśmy gdzieś na jakichś tam w czasach cokolwiek nad jeziorem i byłem znajomy, młodszym, który w ogóle nie umiał pływać, ale na materacu sobie tak pływał niedaleko. No ja dalej zapierdalam wokół i tak rozpędziłem się i trąciłem ten materac za mocno.
Wow.
I jakby, pamiętam, moja mama musiała wskakiwać do wody jak w Słonecznym Patrolu od zera, bo bym kumpla nie miał.
Ja pierniczę, no. To się zdarzało.
Więc tak.
Też na koniec
dobre czasy.
Jedną rzecz, jak kiedyś ten, takie, wiesz, te takie wielkie bele, siana, nie? Nie te takie normalne snopki kwadratowe, tylko takie okrągłe, nie? Które są takie wielkie. I u nas był taki typ, który miał, wiesz, dużo ziemi i on składał w takie te bele na sobie, takie, wiesz, wysokie, nie? Że one były takie mega wysokie. I my zawsze w nocy szliśmy tam wdrapywać na nie, ale tak bardzo nocą, bo to było pilnowane, wiesz, tam chodził ten cieć co jakiś czas, żeby tam poświecić, zobaczyć, czy nikt tam nic nie robi, nic nie podkrada, ale na samą górę wchodziliśmy i pamiętam, że kiedyś tam biegliśmy po tym i przeskakiwaliśmy z jednego na drugie, co już było idiotyczne, bo to było tak wysoko, że jakbyś spadł, to koniec, nie ma człowieka, nie? I kiedyś przeskoczyłem, ale mi źle noga się postawiła z drugiej strony i spadałem, wiesz, jak szmata przez tych wszystkich bel na samym dół, nie? I się objąłem o wszystko i upadłem, wiesz, na ziemię tak rozpieprzony i akurat ten cieć idzie, nie? I świeci tą lampą, a ja leżę taki poskręcany, nie? A i centymetry, jak w filmie, jak w horrorze koło mnie przeszedł, nie? I później nie pozbierali znajomi, nie? Ja jakoś doszłapałem do domu. Mówię, matko, to były cudowne czasy. No, może sobie kiedyś zrobimy sobie przypominajki, jakiś dłuższy odcinek.
Możemy zrobić tak. Historię ze wsi i okolic. Ja też mam dużo historii. Oh. Ale już powoli kończymy pytania, które mieliśmy na dzisiaj, więc jeszcze od KP. Tak jak trochę boli mnie zrobienie Legends, tak cieszył mnie ból tyłka fanów, że mówili, że TCW to nie kanon, The Clone Wars. A tylko to spoza filmów zostało. Jedna rzecz mnie zastanawia, czemu nie kontynuują Legends, Books, Comics, to nie filmy, a fanów na tyle dużo, coś by na tym zarobić. Powiem ci dlaczego. Bo dużo więcej zarobisz na pisaniu miliona książek i komiksów do nie Legends. zawsze ludzi bardziej ciągnie to, kiedy mają tą perspektywę, to jest łączone uniwersum, ta postać jest stąd. Tym bardziej, że Disney ostatnio jeszcze dzięki Mandalorianowi dolał oliwy do ognia, wprowadzając Sokę, wspominając Rauna, wprowadzając Boba Fetta, który jednak żyje i tak dalej. Więc ej, te rzeczy, które czytałem, one się pokrywają z tym, co jest w serialu. Muszę przeczytać wszystko. Ja nie mam takiej potrzeby, ale wiem, że wiele ludzi tak ma.
No i
więc po prostu
jest...
z punktu widzenia grosza to się najbardziej opłaca, a jednak walić Legends. Może grupka fanów by się znalazła, ale zarobisz dużo więcej pieniędzy pisząc...
Nie ma szans, primarnie jest kanon. Ludzie wiesz, jak reagują na kanon. Nie, to dokładnie. Jest kanoniczne, to jest istotne dla tej większej historii, to będzie miało wpływ na kolejne historie, a Legends to są te odpryski, nie, które sobie możesz poczytać jako te warianty, ale no już nie masz tego, wiesz...
Nie ma tego, że to jest tak, historii. Tak, dlatego nie ma szans. Okej, Defibrillator, Comics Weekly. Wiem, że to nie jest temat, ale moglibyście namówić Adama na zrobienie odcinka o nim, Almenie Granta Morrisona. Może byśmy mogli, ale ja go do tej pory nie przeczytałem i wiem, że Łukasz też go jeszcze nie przeczytał. Leżą te kloce i cały czas są...
Ja też nie, ja go ostatnio czytałem lata temu i do tej wersji omnibusowej mam ją, cieszę się, że ją mam, ale nie mam
kiedy przyjść. Ja kilka razy nawet otworzyłem, przeczytałem kawałek i zamknąłem. I to musi być dobry moment na to.
Tak.
Ja pamiętam, jak byłem, nie mogłem skończyć Sandmana cały czas i w końcu na chwilę, jak miałem w tamtym roku akcję zdrowotną, musiałem do szpitala trafić, to wziąłem ze sobą te cegły Sandmana do szpitala i po prostu, wiesz, przerzuciłem wszystko i na luzie.
Ja mam w ogóle ten problem z omnibusami, że na nie trzeba mieć czas, żeby przeczytać. To sobie, nie poczytasz sobie tego w łóżku tak na luzie.
Dokładnie, nie weźmiesz
ciężkie,
tego.
To musisz przysiąść, położyć na kolanach. To jest, ja wiem, że to jest fajnie, to fajnie wygląda, fajnie mieć, ale czytać to jest bardzo problemowe.
To jest trochę niewygodne, nie? I tak samo, no ale właśnie dlatego Sandmana miałem tak samo, to nie są omnibusy, ale to są grubaśne tomy w twardej oprawie. One pięknie się prezentują na półce, ale to nie jest super wygodne do czytania i jak teraz sobie na przykład jeżdżę, nie wiem, na trening jadę czy coś takiego tramwajem, no to wyjąć iPada czy coś takiego i sobie poczytać, żaden problem, ale jakbym miał tą cegłę wyjąć w tramwaju, wiesz, otworzyć kawał i tak dalej, wiesz, nie poczytasz tego przy okazji.
Ja w ogóle najbardziej lubię te basicowe wersje, bo na przykład mamy te twarde oprawy, których, o matko, to jest też utrudniające czytanie. Mamy nawet te, wiesz, polskie wydania na przykład Marvelków, nie? Mamy te, które są i tak raz grubsze niż oryginały, nie? I ja najbardziej lubię oryginalne wydania, które są takie cieniutkie,
szmaty,
mało miejsca
tak.
Na półce zajmują, tak, też one są... No jak szmaty, ale je się najwygodniej czyta, wiesz, gdziekolwiek,
prawda,
w łóżku.
Ten,
nie?
No. Najszybciej się
chociaż wiesz, chociaż nie, te właśnie, te Egmontowe, to
one
jest najlepsze,
są,
to jest najlepsze, nie? Że to jest wytrzymałe. Nie
tak,
jest
bo to wytrzyma jak czas, a jeszcze jest jeszcze trade'em, więc bierzesz to, wiesz, jednak jak weźmiesz te 5-6 zeszytów ze sobą, to się jednak będzie walały, a tutaj masz w miarę sporo historii. To
tak, 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 i to jest mówię, wytrzymałe, ale nie jest tak ciężkie jak te twarde oprawy, niektóre nie włożysz dużo na przykład do plecaka, gdzieś jedziesz po czytanie.
Balum 10. Pozdrawiam, propozycja dla Radka. Komentarz do filmu Warcraft z Oscarem i może Pawłem. Czy spróbowalibyście zaprosić Adama do omówienia Snyder Cut? To jedna z niewielu rzadkich okazji, gdzie mógłby się gościnnie pojawić. Wasz komentarz do BVS był wspaniały. Zacznę od końca. Snyder Cut już omówiliśmy i wiem, że Adam mówił, że go ogląda i nie wiem, czy go skończył do dzisiaj.
Tak, bo my z Adamem jesteśmy cały czas na łączach. I
no bo robimy razem w Palmy, tak, to, tak, więc tak. To nie tak, że się nie kontaktujemy, więc rozmawiamy prawie codziennie gdzieś
i wiemy,
tam.
Że tak, i mieliśmy przez parę dni, że Adam ogląda i
nie wiem,
czy skończył.
Szczerze musicie zapytać Adama po prostu. Jakby...
Z tego co pamiętam, to coś tam narzekał, więc ale... nie wiem, czy by był obrońcą.
Raczej ciężko, myślę, że nie. Jakby nie obiecał.
A to nie jest też tak, że po prostu no nie chcemy, czy coś, czy ktoś nie chce, tylko Adam ma po prostu bardzo mało czasu, nie? I to jest, że już i tak nawet na Spalmy to jest.
Spalmy to jest full. Generalnie. I tak super, że jest ten projekt, bo nagrywamy z Adamem częściej niż kiedykolwiek w historii. Jeżeli ktoś pamięta, Comics Weekly czasami było co 2 tygodnie, albo Adama często nie było, bo nie miał czasu w napisach końcowych, ledwo co. To, że Adam był w stanie ustawić swój grafik w ten sposób, żeby jednak zawsze być na Spalmy, to jest konkretne ustawienie, więc tak dobrze ten projekt jest, no ale mówię, ciężko naprawdę z czasem, żeby więcej zrobić.
No, ale z Adamem gadamy dzień w dzień, więc jest szansa, żeby się w czymś pojawił. Jak będzie miał ochotę, to jest
jak
przede
jak
wszystkim.
Jak będzie miał ochotę i czas przede wszystkim.
Ja powtórzę to, co zawsze powtarzamy, jak ktoś nas pyta gdzieś w komentarzach u nas, czy czemu nie ma Adama, czy będzie Adam.
Pytajcie
musicie Adama. Od Adama spytać, nie? To pewnie. Adam, jeśli będzie chciał, to zawsze jest miejsce.
No i a co do Warcrafta, no to
No to ja bardzo chcę, ja bym wrócił do tego Warcrafta. Ja mówię, i w sumie nagrałbym z wami komentarz, bo ja zupełnie nie wiem, co się dzieje praktycznie w świecie Warcrafta. Ja, wiesz, tyle pamiętam, co grałem, wiesz, Warcrafta trójkę i takie rzeczy, ale tak to w lore, no zupełnie niczego nie czaję. A wiem, że
mógłbym się pojebani na
punkcie tego.
Chciałem ci to tłumaczyć.
Więc to by musiało być ciekawe doświadczenie. Ja się boję Pawła, że to by był po prostu komentarz Pawła w pewnym momencie.
Mógłby być.
Tak. Ale jest szansa, nie?
Ja mogę. No. Przedostatnie pytanie. Filip Niemczyk. Miracle Man od Alana Moore'a jest lepszym komiksem niż Watchmen, Change My Mind.
Nie jest lepszym. Jest super, jest fantastycznym. Jest też cudowną wiwisekcją tego, czym jest komiks superbohaterski. I jest tym takim podejściem młodszego, mniej dojrzałego Moore'a. Chociaż to nie była duża różnica czasowa, nie? Ale nadal Watchmen to jest ta wersja, wiesz, deluxe tego, co robił w Miracle Manie, nie? Tego, co chciał powiedzieć o superbohaterach. Więc dla mnie to jest creme de la creme Moore'a Watchmeni i to jest komiks, który nigdy nie będzie szedł w dół, on zawsze będzie narastał znaczeniowo i szedł w górę. Więc, no nie, kocham oba komiksy, ale Watchmen to Watchmen.
I ostatnie pytanie na dzisiaj. Higrotus. Gwenpool. Jak oceniacie postać i dwie serie komiksów z nią? Fajnie wprowadzona postać, czy raczej mech? Czy są obecnie jakieś komiksy, gdzie się ona pojawia po wydarzeniach z Gwenpool Strikes Back? Znowu zaczniemy od końca. Nie. Obecnie nie ma. Był nawet dowcip związany z tym, jak przyniosła Jeffa do Deadpoola u Thompson i powiedziała, żeby Deadpool wziął Jeffa, to ten taki mały rekinek, jak ktoś nie wie, co na nóżkach chodzi, bo w jego komiksie przetrwa. No bo Deadpoola komiks prawdopodobnie będzie cały czas. Więc to jest jedne miejsce, gdzie Jeff może się uchronić przed zapomnieniem. Więc musi być tutaj. Jeśli chodzi o postać, ten Strikes Back, pierwszy zeszyt był spoko, ale tak sobie mi się podobało. Wprowadzenie było super. I Gwenpool, powiem, że to jest ta postać, która jest czasami potrzebna, kiedy masz bohatera, który przechodzi pewną drogę i już nie może wrócić do pewnych elementów, a już nie mówiąc o tym, żeby pójść z nimi dalej. Często przywołujemy na przykład, że super, że pojawił się Miles Morales, bo dzięki temu Spider-Man nie musi być wiecznym dzieciakiem. I pomimo tego, że Tom Holland jest dzieciakiem, nikt nie wpada na pomysł, żeby Spider-Man robić dzieciakiem, bo to już nie ma sensu, kiedy jest Miles Morales. On może opowiadać wszystkie problemy współczesnego nastolatka dotyczące Spider-Mana. I mieć swoje historie, współczesne historie, których Peter Parker nie miałoby już żadnego sensu, żeby przechodził. I Gwenpool, wydaje mi się, jest podobnym odbiciem do Deadpoola. Deadpool miał za dużo historii typu Good, Bad and Ugly, ale nawet też wcześniej tego, co było z... to jest ten smutny clown od właściwie, no może nie od początku, ale od czasów jak ten, Jezu, główny twórca Deadpoola po Nicjezie i...
Główny? Chodzi ci o... Ale kiedy? Ten, co pisał...
Ten, który najbardziej rozsławił Deadpoola.
Daniel Way.
Nie, wcześniej. Nie.
Wcześniej, który rozsławił? Joe Kelly.
Joe Kelly, dziękuję. Tak. Ile on opisał, ile Deadpoola jako tego gościa, który jest zabawny, ale widzisz, ile w nim syfu siedzi, nie? Więc i wiesz, że po tej całej drodze Deadpool może pożartować, Deadpool może robić różne rzeczy, ale za każdym razem, kiedy próbujesz wrócić Deadpoola do takiego stanu za bardzo, no to masz to, co pisał ten gość, już znowu zapominam, od I Hate Fairyland. Scott Young.
Scott Young.
I to był fatalny Deadpool. To był Deadpool, który miał znowu opierać się na Deadpoolu. Ej, Deadpool jest taki zabawny na początku. Nieczytelna w ogóle i jeden z gorszych ranów Deadpoola. Więc sprowadzasz Gwenpool, która nie ma tego bagażu na sobie i możesz nią pójść jeszcze krok dalej. Możesz nią zrobić tą totalnie przebijającą czwartą ścianę. Deadpool już nie mógłby pójść tam, gdzie poszła Gwenpool. Nie? Już nie mógłby być tą postacią. I znowu, możesz pisać historie dla Gwenpool, których Deadpool nie mógłby mieć. I one działały generalnie.
Działały, no. Szczególnie, że Christopher Hastings zajebistym scenarzystą jest. I te jego komiksy, ta jego seria z Gwenpool była naprawdę super napisana. Była błyskotliwa, fajnie wykorzystywała ten cały lore marvelowski, tą wiedzę Gwenpool, nie? Która się inaczej działała zupełnie niż Deadpool, te jej przebijanie czwartej ściany, nie? Bo ona wiedziała rzeczy z komiksów, jak działają, w inny sposób niż Deadpool, który wiedział, że jest postacią komiksową. I to było fajnie wykorzystywane, plus wiesz, te wszystkie postacie, które tam się pojawiały, czy to ten M.O.D.O.K., czy to Batroc.
Batroc był, historię.
Batroc był zajebisty w tym. No i mówię, to przede wszystkim było bardzo dobrze napisane. Jeśli ktoś nie czytał tej serii, to polecam.
Strike is Back w sumie też było spoko, przez to pisała Lea Williams, która też ma świetne podejście. Ona według mnie pisała kapitalną historię z Mary Jane.
Amazing Mary Jane. Super.
Tak, super historia.
Ona teraz pisze przecież te fantastyczny X-Factor.
X-Factor jest, tak. No. Gdzie Daken jest mój ulubiona postać tam. Daken, który dołącza do X-Factor, leżąc na podłodze w barze. I stwierdza,
tak, żeby go wzięli, bo to jest tak, że oni zbierają drużynę i mówią, że kogokolwiek tam potrzebują ludzi, nie? A Daken leży akurat na ziemi.
Akurat w barze leży na ziemi, gdzie gadają.
On mówi, że on może, a oni nie. My aż tak zdesperowani nie jesteśmy.
Ale i tak pójdzie.
No, ale w ogóle to się super zaczyna, w ogóle wyjście fabularne. To jest też takie bardzo symptomatyczne dla Lei Williams, która czuje, jak powinno trzymać uwagę tego czytelnika, nie? W jaki sposób. Mamy tego Nostara, który nagle sobie uświadamia, o nie, Aurora nie żyje, bo on takie uczucie i zaczyna zapierdalać po wszystkich, nie? Macie mi pomóc, bo ona nie żyje, macie ją zmartwychwstać, bo to jest też beka z tego, wiesz, jak to działa teraz w X-Men, że każdy może zmartwychwstać, nie?
Każdego można wskrzesić.
I on przylatuje, wskrzeście ją, ale no, musisz nam dać dowód, że nie żyje, bo sobie nie możemy o tak wskrzesić, bo będą sobie dwie Aurory. Tak, a tak nie może być. A on, no dobra, to tam znajdę ten dowód, ale pamiętaj, że musisz się w kolejce ustawić, bo tu mamy do wskrzeszenia parę milionów mutantów, tak. Nie? No to jest niesamowite, jak to jest poprowadzone. A on mówi, no dobra, to teraz muszę zebrać drużynę, żeby dowiedzieć się, czy moja siostra naprawdę nie żyje. Znaleźć dowody, nie? I potrzebuje tak. Potrzebuje kogoś, kto się na tym zna, wiesz, tak, detektywa. Potrzebuje telepaty, nie? I kto jest dostępny? No to Rachel Summers nie ma nic do roboty, bo nie jest żadnej drużyny.
Ale ma tylko to Amazing tak. Baby, tego ma małe coś.
Tak. Ale to jest super, to jest tak błyskotliwe, nie? Ja uwielbiam Lea Williams, niech ona więcej pisze.
Tak, więc to tak odbijając, jak dobrze ci się czytało Gwen plus Craig's Backs, to zarówno Amazing Mary Jane, gdzie cały komik jest o tym, że Mysterio chce nakręcić film,
w którym
taki redemption trochę. I Mary Jane bierze w tym udział i ona wie, że to Mysterio, ale chce dać mu szansę, bo ej, Mary Jane, tak jak Peter, wierzy w najlepsze. Wbrew tu jest pokazane, że Peter by nie wierzył w Mysterio w najlepsze, ale Mary Jane stara się.
Widać przede wszystkim, że Mysterio jest szczery w tym, co
jest
robi.
Jest szczery,
co
bo
mówi,
on chce być, bo zawsze był tym niespełnionym filmowcem i ma jedną szansę i Mary Jane chce mu tę szansę dać.
Tak, i tam jest w ogóle ten super motyw, że on by mógł ten film zrobić w ciągu 2 dni, jakby wykorzystał swoje te umiejętności.
Ale nie chce on go zrobić.
To jest super, że ona tam może tam dołożymy czegoś z tych twoich CGI rzeczy. Nie, praktyczne efekty, tylko praktyczne efekty.
Tak, żadnych tych jego iluzji. Nie, to jest słabe. I jest cały czas, że im tam wiatr w oczy wieje, że ich tam potem ci nie Sinister Six, oni się nazywają, tylko
Savage Six,
którzy chcą ich dorwać, bo tam są źle pokazani w tym filmie i oni muszą na tajnym planie kręcić i Cloak & Dagger im na przykład catering robią, bo teleportują żeby oni nie wiedzieli, gdzie ten film kręcą.
I tam jest taki super motyw, jak masz tego starego aktora, który wraca, który jest jak Ryan Liotta, bo on gra w tej ich wersji, grał Goodfellas w tym świecie.
Tak.
I on wraca po 20 latach tylko dlatego, że mu się scenariusz spodobał i on jest taki podjarany.
I on prawie za darmo gra, nie? Bo oni kasy nie mają na ten film.
Ale on w ogóle on nie jest takim starym tym aktorem, który to jest wkurwiony na wszystkich, tylko chce im pomóc.
On jest Michaelem Douglasem grającym w Ant-Manie.
Tak. Oni załatwiają im, żeby reklamę im zrobić, to załatwia im występ w late show jakimś, nie? Tak. Żeby wszyscy tam poszli.
I to wszystko jest takie fajne, na ślinę klejone i tam Mary Jane też kombinuje, jak to załatwić. I końcowe starcie. Mary Jane solo kontra całe Savage Six.
No, bez, ma sens bardzo.
Bez mocy, bez niczego.
W ogóle to jest super ten też motyw, że ten wkurwiony Vulture zbiera tą drużynę, bo jak
i
to
oni
tak może
tym
być?
Autobusem jeżdżą na przykład razem, to jest też takie, że oni na ten plan przyjeżdżają, tam Rhino i tak wszyscy, i oni w tym autobusie tacy jadą. Twórczość Lei Williams bardzo, bardzo polecamy. No dobra, przebrnęliśmy przez wszystkie pytania, nerdowe pytania tak zwane, więc dziękujemy wszystkim, którzy z nami przez to przebyli. Ze mną był Radek Pisula, nazywam się Oskar Rogowski, oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Jeśli chcecie zadać również pytania, możecie wejść na napisy końcowe / hajs i przesłać nam tam pytanie razem z napiwkiem, za który bardzo dziękujemy, i ono prawdopodobnie prędzej czy później wyląduje w tego typu programie Q&A. Także jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy oczywiście nas wspierali, zadając nam pytania. Trzymajcie się, cześć.